Cześć moi mili, witam Was w kolejnym podcaście z wizją, w sensie z warstwą wideo. Na początek sprawy organizacyjne i pierwsza dotyczy właśnie tego, po prostu muszę podzielić się z Wami śmiesznym faktem o mnie. Śmieszny fakt o mnie polega na tym, że nie znoszę podcastów w wersji wideo. W sensie jestem starym człowiekiem krzyczącym na chmury i uważam, że podcast powinien być podcastem, że podcast służy do słuchania, że jak słucham podcastu, to chcę móc obierać ziemniaki bez obawy o to, że osoby, które w tym podcaście rozmawiają, zaraz zaczną na przykład wymagać ode mnie, żebym też patrzył na ekran. I ja się wtedy zatnę, obierając ziemniaki, i kto będzie za to odpowiedzialny? I ja wiem, że Spotify i YouTube chcą, żeby podcasty były wideo, co oznaczałoby trochę, że przestają być podcastami, ale czy jeśli ludzie tego typu programy wideo będą nazywali je podcastami, to czy wtedy te formaty wideo zaczną być podcastami? Nie wiadomo. To trochę jak z tymi pecetami zamkniętymi w sprzęcie w kształcie konsoli, które ludzie nazywają konsolami, mimo że nie są konsolami. Wiecie, o co mi chodzi. Zmierzam do tego, że nie wiem, czy filmy mogą być podcastami, ale zmierzam do tego, że nawet jeśli w giletynowym podcaście będzie warstwa wideo, tak jak teraz i tak jak poprzednio, to nie będę od was wymagał, żebyście patrzyli. Nie będę nic pokazywał na ekranie. Złamałem moje zasady etyczne polegające na nienawidzeniu podcastów wideo, żeby sprawdzić, czy będzie to miało jakiś wpływ na algorytmy. Jeśli chcecie, żebym mógł być mniej przywiązany do algorytmów, to teraz właśnie zwracam się do osób wspierających gilotynę na Patronite, Patreon i gdzie tam jeszcze można, ale na razie nie odzywam się jeszcze po to, żeby was zachęcać do wpłacania hajsu, tym bardziej, że odzywam się do osób, które już to robią. Jak te napisy lecą na dole takie, no nie? Albo w filmach końcowe napisy są. I jak ktoś z was zauważy, że powinien w tych napisach być, a go nie ma, albo na przykład ktoś z was zauważy, że jest źle napisany, to dajcie mi znać, proszę. Wiecie, ja zajmuję się tym sam i nie ma drugiej osoby, albo tak zwanej osoby trzeciej, która mogłaby mnie szturchnąć palcem i powiedzieć, że coś przegapiłem. Więc no wy musicie być tymi osobami, a no wiecie, jaki ja jestem nieuważny. I taki generalnie dosyć chaotyczny. A jak nie wiecie, to mówię właśnie wam teraz. Czy to jest powód, żeby usprawiedliwiać wszystko? Nie. Ale pominięcie kogoś w napisach jest niezręczne, jest nieeleganckie, no ale zakładam, że może się zdarzyć. Mówię to, bo co jakiś czas, to jest dopiero niezręczne, co jakiś czas zdarza się, że dostaję maila albo powiadomienie od Patronite'a, Patreona, że ktoś przestał być patronem i wtedy mam wrażenie, że nie było tej osoby w napisach nigdy. I sprawdzam, biorę Ctrl F w pliku, w którym trzymam napisy i nie ma. I wtedy boję się sprawdzać, czy jest to na przykład osoba z Patronite'a, która zażyczyła sobie być anonimowa, bo jest taka opcja w Patronite'cie, czy po prostu jest to osoba, którą pomijałem. I którą przepraszam. I wszystkie osoby, które poczuły się pominięte i były pominięte, przepraszam. Nie mam nic więcej na swoją obronę. Także tak, dajcie mi znać, jeśli jest taka potrzeba. I zapraszam do dzisiejszego odcinka. Dzisiaj rozmawiamy z Patrykiem Kulpokiem z podcastu Polderownia, bo odbyły się wybory w Holandii niedawno. I mam wrażenie, że o tych wyborach jakoś mówiło się w Polsce więcej niż poprzednich. I też widziałem raczej pozytywne nastroje związane z tym, że skrajna prawica osiągnęła gorszy wynik niż mogła osiągnąć. Ale czy jest się z tego cieszyć? czy jest się z czego cieszyć, czy jest się z czego cieszyć, no to już zapraszam do naszej rozmowy, żebyście się dowiedzieli, czy się cieszyć, czy się nie cieszyć. Uważne osoby widzowskie już wiedzą, czy temat omawiany w programie Gilotyna jest powodem do radości, czy nie. Więc jeszcze jedna rzecz, bo zauważyłem teraz, jak to montowałem, że montowałem, obrabiałem, no to jest mało montażu raczej samego takiego w postaci cięć, a że jest taki moment, w którym mówię, że Sarah Wagenknecht jest z AfD. Nie jest. Tam chyba mówię Sarah Wagenknecht z AfD, a bardziej miałem na myśli Sarah Wagenknecht i AfD. Partia Sary Wagenknecht nazywa się Partia Sary Wagenknecht w zasadzie. Trochę tak jak z partią Wildersa w Holandii, chociaż tam oficjalnie nie ma Wildersa w nazwie, a u Sary Wagenknecht jest. Ale wiecie, o co chodzi. Rozumiecie, co mam na myśli. Wiecie, jak jest. Nie Sarah Wagenknecht z AfD, tylko Sarah Wagenknecht i AfD. To tyle ode mnie w tym bardzo długim wstępie, chyba rekordowym. I zapraszam i słyszymy się po drugiej stronie dżingla. I widzimy, bo teraz technologia pozwala na takie rzeczy. Albo zmusza do takich rzeczy. I jest ze mną Patryk Kulpok, między innymi z podcastu Polderownia, ale też z Polskiej Agencji Prasowej. Siema, Patryk.
Cześć Wojtku, cześć wszystkim słuchaczom i słuchaczkom. Fajnie, że po raz kolejny mogę się tutaj pojawić.
I skoro jesteś z nami, Patryk, tobie też dziękuję za obecność oczywiście, to niechybnie oznacza to, że będziemy rozmawiali o Holandii, czy też o Niderlandach, ale to chyba legalne, żeby wciąż mówić Holandia. Nikt tego nie kontroluje.
Nikt za to nie ściga.
Tak, nie będzie za to Hagi. Niedawno odbyły się w Holandii wybory, bardzo szybko po poprzednich, jakoś tak wyszło. Wydaje mi się, nie wiem, czy też masz takie wrażenie, że tym razem o tych wyborach w Polsce było jakoś głośniej niż o tych poprzednich. Może to tylko moje złudzenie optyczne, tak mi się wydaje, ale takie miałem właśnie wrażenie, że jakoś zaczęliśmy się w Polsce trochę bardziej tą Holandią interesować. Czy też masz takie poczucie?
No wiesz, jako osoba, która zajmuje się już tym tak naprawdę oficjalnie zawodowo, w sensie pisaniem o Holandii i o sprawach związanych z tym krajem i z tym społeczeństwem, no to mam trochę też inną perspektywę, ale no nie wiem, na Twitterze no trochę no zauważyłem, na tym polskim Twitterze zauważyłem jednak większy ruch, jeżeli chodzi o te wybory. Wydaje mi się, że zdecydowanie większe zainteresowanie wśród Polaków było właśnie a propos Holandii niż na odwrót, w sensie wśród Holendrów odnośnie wyborów parlamentarnych czy na przykład wyborów prezydenckich, bo tymi sprawami jakoś tak, one się pojawiają w newsach, ale no bardziej jako podsumowanie, ewentualnie jakieś takie reportaże, dłuższe newsy tak na tydzień, dwa tygodnie przed wyborami, a tak poza tym to dyskusja za bardzo nie istnieje jakby w takiej sferze opiniotwórczej czy komentatorskiej w Holandii.
To może wiesz, powinieneś też w drugą stronę zacząć prowadzić swoją działalność, żeby zainteresować też Holendrów Polską, nie wiem, chodzić w takich strojach ludowych, wiesz, jakieś takie klimaty, opowiadać, kim jest Robert Lewandowski, Jan Paweł II.
Dokładnie tak, bo przecież wszyscy chodzimy w Polsce na co dzień w strojach regionalnych, a z kolei w Holandii na co dzień wszyscy chodzą w chodakach i generalnie mieszkają w wiatrakach i
jarają blanty.
Tak, jarają blanty i codziennie jedzą 5 kilo sera, więc tak to wygląda.
Patryk, dlaczego w Holandii tak szybko odbyły się kolejne wybory parlamentarne?
No szybko, bo to jednak, to jest prawda, ostatnie wybory były 2 lata temu, a kadencja parlamentu holenderskiego powinna trwać 4 lata, więc można się łatwo domyśleć, rząd po prostu upadł.
Pamiętam też, że wtedy te 2 lata temu opowiadałeś mi, że Holendrzy potrafią bardzo długo prowadzić negocjacje koalicyjne i bardzo długo potrafią żyć bez funkcjonującego rządu.
To też prawda. jakby w tym momencie rząd Holandii jest, ale on jest w stanie dymisji, ewentualnie możemy go nazywać po prostu rządem technicznym i Dijkshoff jak najbardziej jest wciąż premierem, no ale w stanie dymisji. On zresztą powiedział podczas w dniu głosowania, kiedy go złapała jedna dziennik The Telegraph, pytając go, na kogo zagłosował, on powiedział, że to jest jego prywatna tajemnica, ale ma nadzieję, że rozmowy koalicyjne będą bardzo szybko, ponieważ on w przyszłym roku w sierpniu chciałby pojechać do Australii na maraton. Więc to tylko po prostu pokazuje to, jak on już po prostu jest jedną tak naprawdę spakowane ma walizki, jest po prostu jedną nogą już w samolocie, tylko po prostu czeka, żeby oddać klucze do Torrencie, czyli do tak zwanej wieżyczki. Jest to wydzielona wieża w tym kompleksie parlamentarnym w Hadze Binnenhof, gdzie od jakiegoś czasu po prostu tam jakby siedzi sobie premier, no ale sam Binnenhof...
Trzymają tam premiera w wieży.
Trzymają tam premiera w wieży. Ona zresztą jest bardzo widoczna z zewnątrz, można normalnie po prostu sobie ją sfotografować, ale że w Binnenhof od kilku lat trwają prace remontowe, które przedłużą się, znowu zostały przedłużone i znowu podatnicy zapłacą więcej niż mieli zapłacić za tą renowację, więc tak naprawdę wciąż obrady parlamentu są w takim śmiesznym budynku, w sensie śmiesznym budynku jest to po prostu budynek Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale dużo osób sobie po prostu robi żarty, no bo ta sala plenarna wygląda tak, że na jednej ze ścian tej sali plenarnej są z jakiegoś powodu są po prostu wklejone różnego rodzaju skały i to po prostu wygląda trochę jak ścianka spinaczkowa.
Ale to też jest ciekawe, że rzadko się widzi polityka, który pytany o poparcie nie udziela odpowiedzi na to pytanie. Nie popiera nikogo, nikogo nie popiera, on zachowuje to dla siebie. Ostatni raz coś takiego widziałem w Polsce, jak Andrzej Zandberg nie chciał nikogo poprzeć w drugiej turze, no i była z tego wielka awantura, no nie?
No tak, tylko że w Holandii trochę to inaczej wygląda, no bo też pamiętajmy o tym, że Dijkshoff jako ten premier bezpartyjny to jest de facto ewenement, bo ostatni taki premier był no, ponad 100 lat temu, chyba jeszcze przed wojną, pierwszą wojną światową, więc tak naprawdę to zawsze było tak, że zwycięska, z tym wyjątkiem, że zwycięska partia tam chyba poza jednym wyjątkiem w czasach już powojennych, jednak było tak, że lider tej partii będzie po prostu premierem. Więc zawsze było wiadomo, nie, że premier zagłosuje po prostu jakby na swoją partię, a problem po prostu z Dijkshoffem jest taki, że nikt za bardzo nie wie, jaką ma prywatne poglądy. On kiedyś był członkiem Partii Pracy, ale z niej wyszedł jeszcze przed COVID-em, tam chyba w 2017 roku. I tak naprawdę no, nikt nie wie za bardzo. On też się z tym za bardzo nie afiszował i też po prostu styl jego rządzenia był taki, że on po prostu no, chciał mieć rząd bardzo technokratyczny i też to był ten rząd pozaparlamentarny, tak? Czyli po prostu członkowie rządu nie byli jednocześnie członkami parlamentu. To też ten eksperyment tak naprawdę też się nie udał, bo to już był trochę eksperyment z tym pozaparlamentarnym rządem, więc no tak naprawdę można tylko po prostu zgadywać, czy jaką po prostu partię, na jaką po prostu partię zagłosował Dijkshoff.
Ile trwał ten jego rząd? On tam wytrzymał rok?
Więc tak, wybory były te poprzednie w listopadzie 2023. Rozmowy zaczęły się na początku grudnia, skończyły się z końcem czerwca, a rząd upadł na początku czerwca tego roku, czyli tak naprawdę niecały rok.
Okej. No właśnie, jak do tego doszło? Dlaczego? Co leżało u podstaw upadku tego rządu? Bo ostatnio jak w Europie upadają rządy typu Francja, Niemcy, no to zwykle się to rozbija o ustawę budżetową. Tutaj było chyba trochę inaczej, no nie?
No i tutaj tylko taki hint dam, jeżeli chodzi o Belgię, no to w tym momencie rząd belgijski jest trochę na ostrzu noża, bo właśnie on się może rozpaść przez budżet, w sensie dostał rząd kolejne kilka miesięcy i przed świętami ma być zamknięty budżet, w sensie ma być po prostu rozpisany budżet, który ma być w ogóle budżetem tak na kilkuletni tak naprawdę, na dłużej niż na tą kadencję aktualną rządu federalnego i jeżeli rząd nie będzie miał budżetu rozpisanego do świąt, to Bart De Wever powiedział, że poda się do dymisji, więc tutaj rząd Belgii upadnie, co nie jest znowu jakąś nowością.
Właśnie powoli dociera do mnie, że to się robi już jakiś w ogóle europejski po prostu ulubiony sport, no nie? Upadanie rządów w związku z niemożnością uchwalenia budżetu. No ale o co poszło?
No, zobacz, Węgry takie, wiesz, taki dobry kraj, taki fajny kraj, że mają Orbana od nie wiadomo od ile czasu, nie? Albo Turcja z Erdoganem.
Stabilnie,
nie?
Proszę państwa.
Stabilnie, no tak. Proszę państwa. Więc tak, wracając jakby do samego tego, dlaczego ten rząd upadł, no, u podstawy tak naprawdę leżał Geert Wilders, czyli ten najbardziej chyba znany holenderski polityk skrajnie prawicowy, antymigrancki, antymuzułmański, kiedyś też w sumie antypolski, ale on to już po prostu ten pomysł schował do jakiegoś kufra i raczej z tym już po prostu nie wróci, który po prostu no, chciał wymóc na tej koalicji, którego jego partia na rzecz wolności, PVV, była największą częścią tej koalicji. On zresztą wygrał oficjalnie te poprzednie wybory, miał 37 miejsc, co było rekordem, jeżeli chodzi o jego formację. No to on po prostu naciskał na ten rząd złożony właśnie z jego partii, z partii liberalnej VVD, która była partią Marka Rutte, czyli aktualnego sekretarza generalnego NATO, czterokrotnego premiera Holandii, teraz pod wodzą Dylan Jezelgus, trzecia partia, nowa umowa społeczna, którą założył Peter Omtzigt, polityk chadecki, który aktualnie jest de facto na wypaleniu zawodowym i wyszedł w ogóle z polityki kilka miesięcy temu, jeszcze przed upadkiem rządu, to był chyba kwiecień tego roku czy maj, kiedy to on oficjalnie podał, jakby stwierdził, że już ma tego wszystkiego dość, jest wypalony zawodowo i po prostu odchodzi z polityki krajowej. I skończyło się to tym, że jego partia, która dwa lata temu potrafiła wprowadzić 20 osób do parlamentu, dosłownie istniejąc 3 miesiące, teraz tego parlamentu wylatuje.
A jak byś określił tę partię światopoglądowo?
No, to jest partia chadecka, centroprawicowa, bo w Holandii jest, jak są te kompasy polityczne, to Holandia ma swój i to się nazywa Kieskompas, czyli kompas wyboru. I to polega na tym, że co wybory jest grupa ekspertów, politologów i badaczy, która po prostu się spotyka i ona jakby omawia każdą partię na podstawie ich aktualnego planu, jaki mają po prostu plan wyborczy, ale też co robią generalnie, też jak głosowali w drugiej izbie, jakby w parlamencie, i te partie się przesuwają. I według ostatniej aktualizacji, to partie lewicowe poszły bardziej na lewo, partie prawicowe poszły bardziej na prawo, a tak naprawdę tylko trzy partie zostały w centrum i jakby bardziej się do centrum skierowały. To właśnie było NSA, czyli Nowa Umowa Społeczna, która de facto nawet się nie zmieni. Ona jest bardzo, jakby prawie że w samym środku tego kompasu, a z drugiej strony jest Unia Chrześcijańska, CEU, która przeszła z tej lewej strony bardziej na centrum, i CDA, czyli Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny, który poszedł z tej prawej strony też bliżej centrum. Więc tak naprawdę te trzy partie chadeckie, one po prostu były w takim ścisłym centrum, a lewicowe poszły bardziej na lewo, a prawicowe poszły bardziej na prawo. Okay. Więc jakby też można było zauważyć taką polaryzację, jeżeli chodzi o politykę. No i tym czwartym koalicjantem to jest była BBB, Ruch Rolnik Obywatel, partia agrarna na czele z Caroline van der Plas. Był on zresztą dziennikarką, która lobbowała na rzecz rolników, rolnictwa, która założyła w 2019 roku właśnie tą partię na fali protestów rolniczych. Partia, która dwa lata temu wygrała większość prowincji w Holandii. Po tych wyborach, o których je omawiamy, zdobyli 4 mandaty. Więc po prostu pokazuje to, że oni się po prostu wypalili i próby też Caroline van der Plas zrobienia z BBB takiej trochę podróby PVV, gdzie partia rolnicza zaczęła zajmować się sprawami międzynarodowymi, w tym właśnie wojną w Gazie, krytyką krytyki Izraela względem działań w strefie Gazy, więc czy jeżeli chodzi o politykę migracyjną, to też po prostu było widoczne, że oni się próbowali w pewnym momencie łapać tak naprawdę wszystkiego, gdzie na przykład też w jednym programie telewizyjnym numer 2
tej partii... Czyli mówimy o rolnikach, o partii celującej w rolników, która bardzo mocno zaczęła przywiązywać wagę do takich postulatów prawicowych. Dobrze rozumiem.
Tak. I na przykład Mona Keyser, czyli była wicepremierka ministra bodajże mieszkalnictwa, czy bo oni tam mieli i Ministerstwo Rolnictwa, i Ministerstwo Mieszkalnictwa, i to był, ona generalnie jest numerem dwa w tej partii, i Mona Keyser w jednym programie telewizyjnym stwierdziła, że jej zdaniem powinno być tak, że osoby, które będą się teraz ubiegać o obywatelstwo holenderskie, musiałyby oficjalnie jakby potwierdzić, tylko nie wiem, czy słownie, czy na piśmie, że Izrael ma prawo do samoobrony.
To mi przypomina postulaty, jakie teraz...
W Niemczech, to weszło.
Nie, to mi przypomina postulaty w Polsce. Teraz tylko nie pamiętam, czy je wygłaszali pisowcy, czy konfederaci, o tym, że jeśli osoba z zagranicy, w domyśle z Ukrainy, chce otrzymać polskie obywatelstwo, to musi wykazać się między innymi językiem polskim na poziomie bodajże C2.
Tak,
mieć pozytywną opinię komendanta policji w miejscu w Polsce, w którym mieszka, i przez ileś tam lat nie korzystać ze świadczeń socjalnych. What the fuck? Ale tak jak mówię, nie pamiętam, czy to pisowcy, czy konfederaci wygłaszali takie postulaty.
Ale coś takiego było na przykład w Niemczech, to już wprowadzono, tak, że musisz, że jako ten nowy Niemiec musisz potwierdzić przed urzędnikiem, że popierasz istnienie państwa Izrael.
Yes.
Mówimy o obywatelstwie niemieckim, a to mówimy też o obywatelstwie holenderskim, nie? I jakby i też... Pytanie po prostu jest takie, że to też po prostu wpływa, no bo teoretycznie to powinno być neutralnie się to pogląda. Wiadomo, że to jest polityka, bo jakby tu chodzi o narodowość, no ale jednak dostanie narodowości powinno być jakby neutralne się to poglądowo, niezależnie
od
tego.
No właśnie, i od razu mi się przypomina tutaj, że przecież od razu mi się tutaj przypomina, że przecież to lewaki wkładają ludziom propagandę i jedynie słuszny pogląd do głowy, najczęściej serialami Netflixa, no nie? Oczywiście mówię to ironicznie, zaznaczam na wszelki wypadek. Ale właśnie, jak już jesteśmy przy kwestiach migranckich, to wróćmy do Herta Wildersa i tego, o co rozbił sobie głowę poprzedni, jeszcze obecny, holenderski rząd.
No właśnie o to, że Herb Wilders próbował przepchnąć swoich 10, tak naprawdę 10 punktów, ustawę, która po prostu ma 10 punktów, która by zmieniła prawo migracyjne i azylowe w Holandii na bardziej restrykcyjne. Jedną i rzeczy, które były tam, to mniej więcej to, że de facto zamknięto by granice jakby w Holandii, będąc w strefie Schengen, i Wilders chciał na przykład używać wojska do patrolowania granic. Co bardzo szybko spotkało się z krytyką ze strony...
Obie rzeczy mamy w Polsce.
I teraz spotkało się to z krytyką ze strony Związków Zawodowych Żołnierzy, którzy powiedzieli wprost, co bardzo szybko, kiedy ta ustawa została jakby opublikowana, w sensie treść tej ustawy, że my mamy za mało ludzi, nie jesteśmy w stanie tego jakby z tego zrobić, bo w Holandii od wielu lat wszystkie tak naprawdę służby mundurowe, czy to policja, odpowiednik tej straży miejskiej, żandarmeria wojskowa, czy właśnie wojsko, czy straż więzienna mają problem, bo mają po prostu za mało ludzi. Mają w sensie mnóstwo wolnych wakatów i teraz jest na przykład teraz w Holandii jest akcja rekrutowania, w sensie, żeby po prostu ludzie jakby dołączali do wojska i do tej akcji jest jakby jeden z twarzy tych akcji jest księżniczka następczyni tronu Holandii, księżniczka Amelia, która też odbywa aktualnie częściową służbę wojskową. W sensie ona jakby ma studia i przy okazji po prostu jakby uczestniczy w szkoleniu wojskowym. Jej ojciec zresztą, Willem Aleksander, czyli aktualny król Holandii, jest pilotem wojskowym, no bo on też w wojsku dostał licencję pilota, on zresztą cały czas lata samolotami i czasami po prostu można mieć szczęście, że kiedy leci się KLM-em, czyli tym holenderskim lotem, po prostu twoim kapitanem jest nie kto inny, jak sam król Holandii. Nice. Bo on po prostu musi mieć wylatowane godziny, nie? Jakby miesięcznie, nice. Nie?
A ja jeszcze tylko chciałbym...
Tylko dodam, on zresztą jak w tym roku oni mieli oficjalną wizytę w RPA, w sensie król i królowa z Maximą, no to ten samolot pilotował właśnie on z Amsterdamu nice. do Kapsztadu, więc jakby...
Ja tutaj chciałbym tylko jeszcze dodać a propos tego postulatu chronienia granic i oporu Związków Zawodowych Żołnierzy po tej linii, że jest ich za mało. Ja się często spotykałem czy u aktywistów, czy generalnie u osób wypowiadających się na temat kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskim pograniczu, że generalnie armia nie jest szkolona do tego, żeby patrolować granice w stanie pokoju, czyli wykonywać pracę de facto straży granicznej. I że jeśli zdarzają się jakieś nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem żołnierzy na granicy, a się zdarzają, zwłaszcza za poprzedniej władzy było o tym głośno, bo no, kiedy zmienił się rząd, to też media trochę mniej chętnie o tym mówią, te takie powiedzmy centrowe. No ale generalnie wydaje mi się dosyć trafny właśnie taki argument, że no, to jest trochę tak jak wysyłanie żołnierzy do pełnienia funkcji policyjnych przy zabezpieczaniu jakichś masowych eventów i etc., no, że po prostu to jest wykorzystywanie żołnierzy totalnie pod publiczkę, totalnie pod nakręcanie jakiejś takiej właśnie narracji wojennej, która przynajmniej w Polsce, nie wiem jak w Holandii, no jest wkładana ludziom do głów o tym, że my jesteśmy na wojnie i teraz mamy sytuację, w której trzeba bronić granic. No i więcej ma to jednak wspólnego niestety z taką sprowadzeniem polityki opartej na właśnie wklejaniu ludziom narracji niż na faktycznym rozwiązywaniu realnych problemów. Ale to tylko taka moja mała dygresja. Podejrzewam, że no Geert Wilders ma takie, a nie inne poglądy, więc no pewnie tym samym tropem gdzieś tam podąża, kiedy planuje swoje ruchy polityczne.
No właśnie, w Holandii jest podobnie, no bo wojsko nie zajmuje się ochroną granic. Jest od tego jakby inna formacja mundurowa, jest tam żandarmeria wojskowa, czyli królewska żandarmeria wojskowa, Koninkrijk Marechaussee, i to są po prostu funkcjonariusze, którzy po prostu, no na przykład, nie wiem, to są funkcjonariusze po prostu, których widzi się na przykład na lotnisku Schiphol, czy na przykład na lotnisku Wejthowe, nie? Jakby nie widzisz tam policji, straży miejskiej czy żołnierzy, tam po prostu są w mundurach, są wiadomo, tam poza ochroną lotniska, bo to jest jakby ochrona lotniska, ale po prostu widzisz żandarmów, czasami z długą bronią, czasami też w kamizelkach kuloodpornych, więc po prostu to zależy się od tego, jaki po prostu jest sytuacja, jaki jest dzień, no bo też aktualnie, jeżeli chodzi o ten stopień zagrożenia w Holandii, to jest ten stopień przedostatni, czyli jakby w kolejnym stopniu zagrożenia jest jakby to, że Holandia jest uczestniczy w konflikcie wojennym, albo po prostu jest okay, zaatakowana. Jakby jeżeli chodzi o ten stopień zagrożenia aktualnie w Holandii. I tutaj, no, nie wiem, też bo sobie wygooglowałem żeby przypomnieć sobie te 10 punktów, to tam było właśnie tego zamykanie ośrodków dla azylantów, zawieszanie prawa do łączenia rodzin, wymuszanie powrotu osób, które otrzymały tymczasowy status pobytu, albo które zdaniem Wildersa nie mają prawa pozostać w Holandii, w tym oczywiście dotyczyło to w głównej mierze Syryjczyków, preferowane przyznawanie mieszkań, pomocy społecznej dla rodowitych Holendrów ponad migrantom, azylantom, zakaz migracji z krajów muzułmańskich, ograniczenie migracji z krajów postrzeganych jako nienależące do Zachodu. Mocny nacisk na ochronę kulturową Holandii.
Ja się śmieję, bo za każdym razem mi się takie rzeczy wydają dosyć abstrakcyjne, a jednak no, w tym miejscu historii Europy jesteśmy. No. I jak sobie pomyślę...
Zresztą w ogóle z tymi Syryjczykami to jest w ogóle taka teraz sytuacja, że nawet jak Wildersa nie ma już jakby w rządzie, w sensie on nie był częścią rządu, ale po prostu osoby z jego listy wyborczej byli ministrami, i zresztą ministra azylu i migracji Marianne Faber była tą ministrą, i najlepsze w ogóle jest to, że jak Wilders miał jakąś rozmowę ostatnio, w sensie przed wyborami w telewizji, w jednym programie, i zapytany przez prowadzących, co on uważa o Faber, powiedział, że to jest świetna osoba, w ogóle jakby świetna współpraca, a kiedy dziennikarz go dopytał, czyli jakby byłaby taka możliwość, to ona mogłaby wrócić na stanowisko ministry do spraw azylu i migracji, na co Wilders powiedział, że no, może niekoniecznie, trzeba by to przemyśleć, więc...
Ale wiesz, jak sobie słucham tych 10 punktów i sobie pomyślę, że to są postulaty, o które rozbił się rząd w kraju zachodniej Europy, to trochę wzmaga to moje poczucie jakiejś takiej abstrakcji, ale potem przypominam sobie o wywiadzie Donalda Tuska dla Sunday Timesa, w którym sugerował wychodzenie z konwencji, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, i nawet nie to było chyba najgorszą rzeczą, którą, inaczej, to jest rzecz, o której wszyscy mówili, która była najgłośniejsza, ale też wszyscy, wydaje mi się, pomijają w tych komentarzach to, że on tam określił, a to też wydaje mi się trochę istotne z tego powodu, że jestem przekonany, że słowa Donalda Tuska mają duże znaczenie w Europie, w Unii Europejskiej, no nie? Z jakichś takich po prostu względów osobisto-personalnych, jest to gość, który ma gdzieś tam w Unii Europejskiej znajomości, kontakty i na pewno ma to większe znaczenie, niż gdyby powiedział to na przykład prezydent Polski, no nie? Mimo, że to byłoby równie oburzające, ale właśnie pomija się to, że on powiedział, że migracja jest najpoważniejszym zagrożeniem dla Europy w tym momencie. Migracja, nie Rosja, nie wojna w Ukrainie, nie narastające brunatnienie debaty publicznej, do którego zresztą sam się premier Polski przykłada, tylko właśnie migracja, no nie? Co jest dosyć szalone, moim skromnym zdaniem, ale to tylko taka kolejna moja dygresja. Wróćmy do upadającego rządu Holandii.
No i rząd upadł. W tego samego dnia Dijkshoff...
W sensie Wilders wyszedł z koalicji, tak?
Tak, w sensie to w ogóle wydarzyło się w godzinach porannych i przez to po prostu, że też dla przypomnienia PWW jest partią jednoosobową oficjalnie, nie ma tam zarządu członków poza Wildersem i tak naprawdę była decyzja, w sensie Wilders po prostu jakby podjął decyzję z Wildersem, że Wilders wychodzi z koalicji rządzącej, co spotkało się w ogóle z krytyką od jednej sekretarz stanu, która była wybrana osobiście przez Wildersa, a mianowicie Ingrid Conradi, była to radna takiej prawicowej partii Left Bar Rotterdam, czyli Rotterdam do życia, która została sekretarz stanu mniej więcej do spraw więziennictwa, która zresztą ona się już kłóciła z Wildersem, no bo ona uważała, bo jak powiedziałem wcześniej, wszystkie służby mundurowe mają aktualnie kryzys, jeżeli chodzi o wolne wakaty, w sensie złamał po prostu funkcjonariuszy, w tym oczywiście też służba więziennictwa, i przez to, że przepisy holenderskie wymagają tego, żeby było dwóch strażników na 12 więźniów, nie można, jest po prostu pełno pustych cel, bo jest za mało strażników więziennych, i aktualnie w Holandii około 3000 osób czeka na odsiedzenie wyroku. Są to w większości, w 75% są to wyroki do 3 miesięcy więzienia, co oczywiście spotyka się też z krytyką tą, że na przykład jeżeli osoba została skazana za przemoc wobec rodziny, no to ona na przykład cały czas jest z tą rodziną pod jednym dachem najczęściej, nie? Więc to jest ten problem, ale z drugiej strony jest to jednak próba nieposiadania problemu w stylu przyludnienie więzień, tak? Bo w Holandii nie było tego problemu z przyludnienia więzień. Zresztą podobny problem jest w ogóle teraz w Belgii, bo Belgia też przez lata walczyła z tym, żeby nie mieć przyludnienia więzień i ma dokładnie ten sam problem, w sensie jest za mało strażników więziennych i też kilka innych problemów, jeżeli chodzi o więziennictwo, i przez to, że jest po prostu jakby za mało cel, ale one są, ale jest za mało więźniów, to Conradi miała pomysł, żeby zwalniać aktualnych przesiadujących o tydzień. W sensie skracać wszystkim wyroki o tydzień, na co Wilders się kompletnie nie chciał z tym zgodzić. I oni mieli o to straszną chryję w ogóle między sobą. I po czym jak tego samego dnia, w sensie dosłownie jakby w momencie, kiedy ten rząd upadł, dziennikarze złapali ją i zapytali ją, co teraz. Ona powiedziała w ogóle, że ona była temu przeciwna. W sensie ona nie jest członkinią jego partii, więc ona w ogóle zastanawiała się, czy nie mogłaby zostać jakby cały czas w tym rządzie. Po czym po prostu oczywiście wszyscy wyszli, no bo wiadomo, wszyscy idą za Wildersem, to ona ostatecznie też, ale powiedziała bardzo szybko, że ona by chciała kontynuować swoją karierę polityczną na polityce krajowej, ale już nie z nim. Co się stało prawem, no bo ona aktualnie dostała się do parlamentu z listy innej partii, JA21, Ja in Twintach, czyli właściwa odpowiedź 2021, to też jest partia, no już można by powiedzieć o tym skrajnie prawicowa, prawicowo-populistyczna, która nomen omen, jeżeli chodzi o program i o postrzeganie świata i tak dalej, nie różni się jakoś zbytnio od PWW. Jest zdecydowanie bardziej paraeuropejska i pronatowska niż PWW i widzi w Rosji zagrożenie w przeciwieństwie do Wildersa, ale jednak pod względem na przykład, nie wiem, polityki azylowej, migracyjnej i tak dalej, to no, jest to taka trochę kopia postulatów PWW, więc nie zmieniło się to jakoś bardzo, jeżeli chodzi o tą konkretną już teraz
posłankę. Obawiam się, tak? Że to generalnie dość popularny nurt dzisiaj w Europie. No dobrze. No
tylko, że wracając, jakby kończąc temat upadku, z tym rządem stało się coś, co się nigdy nie stało w historii Holandii. Upadł rząd techniczny.
Okej.
Okay, rząd upadł dwa razy, bo w Holandii jest tak, że sierpień jest miesiącem wolnym od obrad, w sensie parlament ma wolne, jak to zresztą w Polsce też jest, nie? Że są te wakacje. Tylko, że przez sytuację w Strefie Gazy, przez działania armii Izraela, no, przez zabijanie cywili, tak, w Strefie Gazy, nie tylko członków Hamasu, ale zdecydowanej w dużej mierze no, świadome zabijanie cywili Palestyńczyków, no to powołano komisję, generalnie debatę parlamentarną, taką nadzwyczajną właśnie w Holandii, co z tym robimy, w sensie, czy powinny być nałożone sankcje na Izrael, bo Holandia jest tym jednym z głównych beneficjentów w jedną i w drugą stronę, jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą z Izraelem, ale też współpracę militarną, tak, no bo z jednej strony jest wysyłka chociażby części z Holandii, części do myśliwców bojowych, do Izraela, a z drugiej strony jednak też Izrael sprzedaje broń do Holandii. Więc po prostu była debata, czy powinny być nałożone sankcje na Izrael, jeszcze większe. I skończyło się to tym, przy okazji wiadomo, tam w międzyczasie na Ben-Gwira i Smotricha było nałożone, jest zakaz wjazdu do strefy Schengen, co też jakby było niespotykane wcześniej, ale były minister spraw zagranicznych właśnie z nowej umowy społecznej, Kaspar Feldkamp, próbował z tymi pozostałymi dwoma partiami, PVD i BBB, jeszcze bardziej przepchnąć jeszcze większe sankcje na Izrael. To spotkało się odnową z tymi dwoma partiami, skończyło się po prostu tym, że on zrezygnował ze stanowiska ministra spraw zagranicznych i za nim po prostu wyszła cała jego partia z rządu, co jakby nigdy nie spotkało, po pierwsze nigdy nie miało miejsca to, żeby rząd Holandii pokłócił się i upadł tak naprawdę drugi raz z powodu Izraela i jakby polityki Holandia-Izrael, a dwa, nigdy nie miało miejsca to, że no, z koalicji wyszły dwie partie. Więc to też jest taki ewenement, jeżeli chodzi o to też, jak sprawy międzynarodowe mają wpływ tak naprawdę na politykę wewnętrzną samej Holandii, tak?
No tak, to też wydaje się jakby dołożeniem do tego poziomu abstrakcji jeszcze troszkę łyżeczek tejże. Natomiast czy ja dobrze rozumiem, że jeśli chodzi o wyjście Wildersa z koalicji, to te wszystkie osoby, które on wprowadził do parlamentu, a które nie były w jego partii, no teoretycznie nie musiały robić tego, co Wilders sobie życzy. Dobrze rozumiem, no nie? Że tak, to nie są osoby z jego partii, tak, de facto.
Tylko trzeba pamiętać, że PWW nie jest partią demokratyczną. To jest partia jak najbardziej autorytarna, gdzie teraz po prostu w Holandii jest taki żart, że PWW to jest po prostu jeden facet z Twitterem, bo on teraz, on też no, po tych wynikach próbował w ogóle na Twitterze no, szerzyć dezinformację, że były jakieś nieprawidłowości w liczeniu. No, porównanie do pewnego aktualnego prezydenta takiego dużego kraju za Atlantykiem jest jak najbardziej poprawne. I on dzisiaj chociażby po angielsku to zrobił, no bo z nim to jest taka śmieszna rzecz, że on pisze raz po niderlandzku, raz po angielsku. I dlaczego on to robi? Bo w zależności od tego po prostu do jakiej bazy wyborczej chce, jakby do swojej bazy fanów chce trafić, tak? Bo jeżeli mówi po niderlandzku, to raczej mówi do Holendrów, a jak mówi po angielsku, to generalnie do wszystkich innych, którzy go obserwują, tak? No bo nie czerwimy się, niderlandzki nie jest najbardziej popularnym językiem na świecie, tak? I on po prostu chociażby dzisiaj napisał na Twitterze, że on dostał 1 600 000 głosów preferencyjnych, co jest prawdą, bo on dostał najwięcej głosów preferencyjnych ze wszystkich polityków, którzy startowali w tych wyborach, a startowało ich ponad 1100 z 27 list wyborczych. Jednak trzeba o tym pamiętać, że jak się po prostu pyta ludzi, którzy głosują na PWW, o inne nazwiska niż on, to jest, zaczyna się robić problem. Bo ludzie po prostu ich nie kojarzą, bo są ludzie po prostu czasami powyciągani dosłownie z szafy, ewentualnie kolega, kolegi, którzy po prostu no, jest na tyle może mało autonomiczną jednostką, która po prostu się zgodzi na to po prostu, żeby iść za Wildersem. I to się po prostu powtarza w wywiadach z byłymi członkami, w sensie członkami, tak? PWW, którzy po prostu powtarzają, no oni po prostu zorientowali się w pewnym momencie, że to jest po prostu, tam nie ma demokracji z Wildersem i nawet jeżeli oni mają poglądy mniej lub bardziej zbieżne cały czas z nim, no to oni uważają, że to, co robi Wilders, no to nie jest w ogóle w żaden sposób demokratyczne. Zresztą były takie dwa duże raporty przed wyborami. Jedna to była chyba Freedom Press, analiza, które partie jakby najbardziej chronią wolności słowa dziennikarzy, i PWW było jedną z partii jakby z dołu, i była też raport holenderskiej Izby Adwokackiej a propos praworządności, i PWW też była jednym z tych ostatnich pozycji, jeżeli chodzi po prostu o ochronę praworządności. Kraj to też po prostu mówi o tym, po prostu jaką tą partią jest PWW. No właśnie to jest to, nie? Że to jest taki ewenement wyryszny nie tylko na skalę holenderską, ale po prostu na skalę europejską, po prostu, że de facto jakby Wilders równa się PWW, PWW równa się po prostu Wilders. Więc tak naprawdę,
zaryzykowałbym stwierdzenie i takie może delikatnie śliskie i grożące wywrotką porównanie, że no w Polsce mamy dwie takie partie, które są po pierwsze wodzowskie, po drugie nie przepadające za demokracją i praworządnością i wykorzystujące te pojęcia wyłącznie po to, żeby nawalać jedni w drugich. No i niestety są to dwie najważniejsze partie w naszym tutaj smutnym kraju, ale obiecałem no sobie tak, przed naszą rozmową, że postaram się nie porównywać za bardzo, ale jest jak jest.
No tylko jakby tutaj muszę powiedzmy stanąć w obronie, bo jednak okej, to, że są wodzowskie, to tak, bo to są jednak te partie jakby stoją na dwóch silnych liderach, jednakże no prosty przykład, PO, w sensie obie partie mają można się zapisać do obu partii, a PO co zrobiło przed wyborami prezydenckimi? No wśród swoich członków zrobili głosowanie, kogo wystawić na kandydata na prezydenta, tak?
Zrobili. Pytanie, no to już oczywiście moje dywagacje.
No dobra, ale Wojtek, jakby w sensie, jakby jasne, możemy krytykować, nie krytykować, ale jednak mówimy tu o partii, w sensie w PWW, która nawet takiego czegoś nie ma. W sensie to jest dosłownie, w sensie w momencie, bo ja w ogóle doszedłem w końcu do tego, jak w ogóle ta partia została jakby zarejestrowana, no bo żeby zarejestrować partię w Holandii, muszą być jakby dwie, nawet nie osoby fizyczne, tylko jakby dwa różne ciała muszą jakby powołać partię.
No, jak to się w ogóle czym to stało? Ciało może być?
I teraz tak, jednym osobą, która jakby zawiązała partię PWW, był Wilders, a drugim ciałem była stowarzyszenie Wildersa, którego jedynym członkiem był Wilders. Jakby on dosłownie się podpisał dwa razy pod dokumentem stworzenia swojej partii.
I rozumiem, że to nie jest nagięcie żadnych przepisów i wszystko jest git.
No nie, bo ponieważ nie ma przepisów w Holandii, która nakazuje partiom posiadać więcej niż jednego członka. To ma być, od jakiego czasu to już jest dyskutowane i było nawet wniosek w parlamencie, który został odrzucony, no bo Wilders, znaczy koalicja Wildersa stanowiła większość, ale był.
Czyli on naprawdę jest jedynym członkiem tej partii, to nie jest jakieś tak, takie, nie jest taka mem, to jest hiperbola.
Nie, najlepsze w tym wszystkim w ogóle jest to, że według autora jednej książki, tłumaczenie, w ogóle ta książka nie wyszła po polsku, ale tytuł tej książki to jest Wilders siwy i to jest taka trochę biografia Wildersa. I w tej książce wynika z tego, że on się pokłócił, on jest o kilku lat pokłócony z jednym, ze współzałożycielem takim ideologicznym Martinem Bosmą, który aktualnie jest marszałkiem w drugiej izbie, i będzie się starał jakby o reelekcję i on jest z nim pokłócony tak bardzo, że oni ze sobą nawzajem nie rozmawiają, w sensie oni przekazują sobie informacje przez pośredników, bo są tak pokłóceni ze sobą.
A Martin Ale pamiętajmy, Bosman, pamiętajmy tak, że kobiety są emocjonalne i dlatego polityka jest dla facetów.
Ale i tak wciąż z jakiegoś powodu Martin Bosma stwierdził, że on nie będąc członkiem PWW będzie prezentował jakby funkcję marszałka, spikera izby jako po prostu przedstawiciel Wildersa, nie? Co jest okay. Kompletną postawą, jak oni są pokłóceni między sobą, ale z jakiegoś powodu po prostu Bosma, nie wiem, cynicznie, ideologicznie, dalej po prostu chce reprezentować w jakiś tam sposób jakby no swoje dziecko trochę, nie, bo on jakby jest takim ideologicznym też założycielem tej partii. Jakby on oczywiście nie jest członkiem, ale pomagał Wildersowi tą partię założyć, nie?
Ale czy Wilders też jest z tym okej? Okay?
Tak, tak, on cokolwiek chce mieć, nie? W sensie posiadanie, jakby wiadomo, że speaker izby to jest osoba, która po prostu, to nie jest jakaś tam, nie wiem, kolejna osoba w państwie, tak jakby są ministerstwa, ale to jest po prostu osoba, która no jest odpowiedzialna za obrady, tak, w parlamencie i tak dalej, więc to sądzę, jest taka, no dość taka jednak funkcja też mocno reprezentacyjna, nie, że jednak speaker to jest jedna z kim musisz po prostu no, dealować codziennie, jak jesteś w parlamencie, nie? No bo jednak to on ci może, nie wiem, wyłączyć mikrofon, jak przesadzisz czy coś takiego, nie? Więc to też jest ta osoba, która jest odpowiedzialna za przebieg obrad, nie? I głosowanie nad wnioskami, nie?
No tak. Dobrze. Patryk, rozumiem, że Wilders wyszedł z koalicji, bo nie podobało mu się, że przepisy antyimigranckie nie dają mu się jeszcze bardziej zaostrzyć. Co było dalej? No dalej były wybory, jak rozumiem. Czy porozmawiamy sobie teraz troszkę o wynikach i o tych partiach?
Jeszcze jedną ważną rzecz może warto wspomnieć. W sumie dwie, bo tak, to był w ogóle najbardziej prawicowy rząd w historii Holandii, który i tak się rozpadł właśnie przez to, że nie było jakby zgody na bardziej po prostu restrykcyjną politykę azylową, co zmienia faktu, że to nie jest też tak, że FFD, BBB i już nie, no, prawie że nieistniejąca nowa umowa społeczna, one były jakoś bardzo super promigranckie, proazylanckie i tak dalej, żeby przyjmowali ludzi chlebem i solą, ale jednak tutaj było nie. I jeszcze przed kampanią wyborczą, wróć jeszcze przed wakacjami tymi letnimi, doszło do gigantycznej dyskusji i przegłosowania wniosku w drugiej izbie o to, czy kryminalizować nielegalny pobyt w Holandii, bo on nie jest kryminalizowany. Zresztą, jeżeli jesteś osobą, która nie ma prawa pobytu na terenie Holandii i generalnie strefy Schengen i Unii Europejskiej, możesz po prostu jesteś osobą, która jakby prosi o azyl. Jeżeli ten azyl zostanie odrzucony, to zawsze się możesz do niego odwołać. Ale jeżeli on zostanie znowu odrzucony, to w tym momencie i ty nie opuścisz kraju, to ty jesteś po prostu osobą tolerowaną. Jakby nie ma de facto przymusu jakby prawnego, żeby po prostu cię wykopać z Holandii do Niemiec albo do Belgii, albo ewentualnie dać ci po prostu bilet w jedną stronę i po prostu wracaj do siebie, albo do jakby wiadomo, do tego najbliższego bezpiecznego kraju. Więc tak nie ma, no bo też jakby państwo nie ma środków, bo to nie jest też jak w Stanach teraz się dzieje, że ICE robi wiele rzeczy pod publiczkę, żeby tak naprawdę też pokazywać to w mediach, że nie przyjeżdżacie do nas, bo i tak was złapiemy i po prostu was wykupiemy albo wyślemy was do Gwatemali, tak? Więc jakby nie ma to miejsca w Holandii, więc jest ten pobyt tolerowany i przegłosowano wniosek w drugiej izbie, który był dosłownie na ostrzu noża, w sensie przegłosowano go tam chyba jednym czy dwoma głosami, żeby pomoc pobytu tolerowanemu, w sensie pomóc nielegalnym imigrantom skazywać więzieniem, ewentualnie grzywną. Na przykład, zaczęła się gigantyczna dyskusja, czyli co, jak dam osobie, która prosi mnie o zupę, ten talerz zupy i okaże się, że ta osoba nie ma prawa do pobytu w Holandii, to ja jeszcze mogę ponieść z tego ramienia konsekwencje.
No też brzmi znajomo.
Najlepsze w tym wszystkim jest to, że część partii prawicowych się zorientowała, że to jest strasznie
niechrześcijańskie.
Właśnie to jest to niechrześcijańskie, bo nawet SHP, która jest taką bardzo prawicową, konserwatywną, protestancką partią, która jest za tym, żeby był znowu kara śmierci w Holandii, zdelegalizować związki jednopłciowe, zdelegalizować pracę seksualną, wszystkie narkotyki, no generalnie po prostu zrobić państwo religijne, tylko że w stylu jakby kalwinistycznym, no to oni się zorientowali, że hola, hola, to chyba nie jest do końca dobry pomysł, żeby po prostu tych wszystkich dobrych chrześcijan, którzy okej, okay, może nie są koniecznie super nastawieni dobrze do ludzi spoza, jakby, którzy nie są protestantami, Europejczykami czy Holendrami, ale jednak wciąż muszą z tego jakby z tej chrześcijańskiej nauki pomagać osobie potrzebującej i podadzą ten pole, żeby to po prostu już nie będziemy zamykać, a ewentualnie de facto karać własnych obywateli po prostu za, no, jakby za własną moralność, tak? W sensie za tą chrześcijańską moralność i de facto to po prostu i to po prostu utknęło w, z tego co pamiętam, to ostatnio po prostu w Senacie. I po prostu,
a to już Senat przecież generalnie J.D. Vance, przecież już J.D. Vance tłumaczył i tu widzę, że tutaj nie słuchają słów proroka niektórzy. Że
to jest katolik, jakby, dlaczego, ale czemu protestant masz słuchać katolika, nie?
To raz, ale, no, ale tłumaczył Pismo Święte i mówił, że miłość bliźniego i chrześcijańska, chrześcijańskie miłosierdzie się stopniuje, tak? Może w Biblii to nie stało jakoś wyraźnie dużymi literami, ale J.D. Vance mówi, że tak.
Zresztą przecież jak rozmawialiśmy wcześniej te dwa lata, powiedzmy te dwa lata temu, jak upadł ten czwarty rząd Marka Rutte z powodu też częściowego próby zaostrzenia prawa zelandzkiego, bo tam akurat poszło o to, żeby ograniczyć prawo do łączenia rodzin, to partią, która jakby powiedziała, nie też była partia chrześcijańska, to była Unia Chrześcijańska, która była częścią koalicji, też powiedziała, że no, to nie jest to nie jest po chrześcijańsku, żeby bo zresztą to jest w ogóle też w ogóle z Miriam Bickert, jakby z tą liderką tej partii, to jest w ogóle śmieszna sprawa, bo ona generalnie to jest. Ona jest konserwatywna bo śmiesznie mi się oglądało debaty, bo tam, wiadomo, były debaty telewizyjne, radiowe i tak dalej, ale też różne gazety, inne stacje, mniejsze stacje telewizyjne też organizowały swoje debaty. I jest taka gazeta w Holandii, bo generalnie też część gazet w Holandii jest gazetami otwarcie chrześcijańskimi, głównie protestanckimi, na przykład Trau, Reformatische Dagblad i jest też gazeta Nederlandse Dagblad, czyli de facto gazeta holenderska, ale to jest gazeta o jakby oficjalnym jakby tym spojrzeniu na świat pod względem chrześcijańskim, czyli to jest po prostu gazeta chrześcijańska. I ona zrobiła swoją debatę, gdzie zaprosili lidera CDA Henry'ego Bottenbala, Chrisa Stoffera, lidera SHP i właśnie Miriam Bicker, liderkę Unii Chrześcijańskiej. I ona zapytana, i tam były pytania w stylu wybierz z dwóch opcji, nie? I ona z jednej strony, jak ją zapytali, prowadząca czy prowadzący, zapytano ją, czy woli osobiście Esther Auwehan, czyli liderkę Partii na Rzecz Zwierząt, czy woli właśnie Caroline van den Plas, liderkę BBB, to ona powiedziała, że ona w sumie nie może wybrać. Ale jak zapytali ją, czy azylanci powinni być rozpatrywani, w sensie wnioski azylanty powinni być rozpatrywani w ośrodku dla uchodźców Ter Apel, czyli takim największym ośrodku dla uchodźców w Holandii, czy w Ugandzie, bo też pojawił się taki pomysł, żeby w ogóle, żeby azylantów rozpatrywać w Ugandzie, po czym się też zorientowano, że Uganda chyba nie szanuje praw osób LGBT, a część uchodźców chce się znaleźć w Holandii ze względu na swoją seksualność, czy na swoją jakby tożsamość płciową, więc to nie jest do końca dobry pomysł. I na to pytanie, czy Uganda, czy Ter Apel, ona od razu powiedziała, że no, Ter Apel, nie? W sensie, że jeżeli uchodźcy przyjadą, to jednak mają być tutaj jakby rozpatrywane wnioski, a nie gdzieś w Ugandzie, nie? Więc tutaj, jeżeli tutaj właśnie to jest to, że te partie są prawicowe i są chrześcijańskie, one się z tym nie kryją, ale w kontekście jakby azylu, no to jednak oni wciąż kierują się taką bardzo chrześcijańską doktryną, żeby jednak pomagać tym ludziom, tak? Że jednak oni potrzebują schronienia, ale żeby tylko jeszcze dodać jedną rzecz właśnie a propos uchodźców LGBT, na przykład teraz w ogóle jest problem, bo okazało się, że urzędnicy będą powoli wymagać od uchodźców, w sensie od osób, które będą chciały mieć azyl w Holandii, które uciekły ze swoich krajów ze względu właśnie na prześladowania ze swoją seksualność i swoją tożsamość płciową, będą musiały udowodnić urzędnikowi, że to jest prawda. I teraz zaczyna się dyskusja, jak, w jaki sposób to udowodnić? W sensie, że co? Bo tam jakby, że musisz pokazywać swój styl życia i na przykład pokazywać zdjęcia z Parad Równości. I jakby... A co jeżeli ktoś nie chodzi na Paradę Równości, bo po prostu nie
no
lubi?
To traci kartę geja, do widzenia, no. Odbierają mu legitymację i tyle, no. I musisz sobie znaleźć, wiesz.
I na przykład była taka sprawa sprzed paru miesięcy i nie wiem, jak ona się skończyła, ale chyba ona po prostu jeszcze dalej rozpatrywana przez sąd, że była taka sprawa, że pierwszy raz o azyl w Holandii prosiła obywatelka USA. Bo ona jest osobą transpłciową, jest transpłciową kobietą, która po prostu uważa, że za Trumpa osoby trans nie mają najlepiej i ona po prostu prosi o schronienie w Holandii. Jej wniosek został z automatu odrzucony i pozwała w ogóle generalnie Holandię do sądu, że tak nie powinno być. Więc
no jeszcze do tego przepisy dotyczące traktowania osób LGBT są różne w różnych stanach, no nie?
Tak, ale i właśnie to też jest to, że Holandia ma też ten taki problem, że oni po prostu często z automatu odrzucają z krajów bezpiecznych. Mhm. I na przykład ja miałem okazję być na takim małym evencie jakiś czas temu dla obcokrajowców i dla Holendrów i poznałem taką młodą Turczynkę, która ma azyl w Holandii, bo ona oficjalnie po prostu popierała opozycję z imieniem Erdoğana. Tylko problem jest taki, że ona chce...
Że nikt nie uzna Stanów za kraj niebezpieczny stojący obok Turcji czy Białorusi.
To już swoją drogą, ale jeżeli chodzi o Turcję, no to ona ma generalnie problem, bo ona mi powiedziała tak, jakby Patryk, wiesz, Turcja nie jest krajem niebezpiecznym w oczach Holandii, bo nie jest, bo jakby tak mówią przepisy. Ja jestem uchodźczynią polityczną i ona próbowała zrobić łączenie rodzin i sprowadzić do Holandii jej rodziców i brata, co się jej udało, oni przyjechali, teraz mieszkają wszyscy w Holandii. Tylko mi powiedziała tak, że oni po prostu im odrzucono wniosek o azyl. Że ona może zostać, ale jej rodzina już nie, pomimo tego, że to jest dosłownie ten sam powód, że oni po prostu są w Turcji ścigani i im grozi po prostu więzienie za bycie po prostu w opozycji względem Erdoğana.
To jak się to udało?
W sensie ona dostała, nie powiedziała mi dokładnie jak, ale ona dostała, ale właśnie z jej, oni jakby walczą cały czas, żeby jej
rodzice dostali. Się nie udało, oni nie dostali.
Tak, że oni nie dostali, bo to chodziło o to, że masz po prostu te łączenie rodzin, nie? Że jakby sprowadzasz jakby swoją rodzinę do Holandii i im się to jak na razie nie udało, mam nadzieję, że no jednak jakby dostaną ten azyl, ale z drugiej strony na przykład, nie wiem, mam znajomą, która też jest z Turcji, jest z kolei osobą transpłciową, jest transpłciową kobietą, która, uwaga, ona też ma status azylantki w tym przypadku i ona w Turcji jest oficjalnie uważana za terrorystkę, dlaczego? Bo była członkinią organizacji LGBT w Turcji.
Ale to wydaje mi się, że w Stanach też za chwilę przecież będziemy w takim miejscu, o ile już nie jesteśmy, a jednak jestem przekonany, że jesteśmy bardzo daleko od momentu, w którym urzędnik w Holandii czy w innym kraju będzie w stanie podpisać się pod tym, że Stany Zjednoczone są krajem niebezpiecznym, no nie? Do którego nie wolno nam zawrócić osób w drodze. No nikt tego nie powie głośno, choćby w Stanach działo się nie wiem co. Tak mi się wydaje przynajmniej.
No i tak jak właśnie kończąc ten wątek tej kryminalizacji pomocy osobom, które po prostu nielegalnie w świetle prawa przebywają na terenie kraju, no to po prostu przechodzimy do wyborów. No, kampania wyborcza generalnie była krótka, no tak naprawdę oficjalnie trwała październik tylko. Te debaty były dosłownie bardzo, one były robione bardzo szybko, w sensie szybko, że one było ich dużo, I też no, było właśnie 7 list wyborczych, no ale tak naprawdę w tych wszystkich większych debatach no już były zapraszane nawet nie tyle co 15 partii, co te główne 5-6 partii według sondaży, nie? Tych takich głównych debatach. Ale w tej ostatniej debacie, bo w Holandii nie ma ciszy wyborczej, dzień przed wyborami była to ostatnia debata zorganizowana przez publicznego nadawcę i tam akurat były wszystkie partie, te sondaże, te 15 partii i zrobiono to sensownie, że zamiast wsadzić do jednego pomieszczenia 15 osób, którzy po prostu będą się między sobą przekrzykiwać i będą mówić po prostu pani nie wchodził słowo i tak dalej, i albo nie wiem, kładzenie flag ludziom na podesty, jak to miało miejsce w pewnym kraju całkiem niedawno, to zrobiono to na szczęście moim zdaniem bardzo przemyślanie, że po prostu podzielono tych przedstawicieli tych partii, czyli liderów i liderki tych partii na dwie grupy, czyli na te partie powiedzmy duże, z tym dużym poparciem i z tym poparciem małym, po czym kazano tym liderom i liderkom powybierać tematy, o których chcą rozmawiać i po prostu były dyskusje w trzy osoby, które cały tam kwadrans. Więc i te dyskusje, jakby to nie było tak, że ty skakujesz z tematu na temat, nie. Jest ten temat i mówisz tylko na ten temat. I masz o to 15 okay. minut i po prostu i w trójkę się rozmawiali, nie? Więc moim zdaniem to miało trochę więcej sensu, no bo też jakby masz 15 ludzi, nie? Jakby w studiu, żeby to... A tak ta debata trwała tam chyba 3-4 godziny, nie? Więc... no ale jednak wciąż było to, no bo jednak jest po prostu obowiązek, żeby nadawca publiczny zorganizował te debaty, nie? Więc tutaj to było ogarnięte. No i tutaj, jak to określiło Politico, czarny koń tych wyborów, Demokraci 66 pod wodzą Ropa Jetena wygrali wybory. Exit poll wskazał zwycięzcę i okazuje i jak rozmawiamy w czwartek, jutro oficjalnie będą podane wybory w piątek, czyli 7 listopada. Przepraszam, rozmawiamy w środę, 7 listopada, 8 listopada będą podane oficjalne. Nie, przepraszam, jest czwartek dzisiaj.
Dobrze, nie, my kiedy to nagrywamy, to jest czwartek, 6 listopada.
Czwartek, no. 7 listopada, jeszcze przepraszam bardzo, 7 listopada będą podane oficjalne wyniki wyborów, które po prostu tylko potwierdzą to, że D66 wygrało wybory i wprowadzi do parlamentu 26 mandatów, co nie jest jakby najlepszym wynikiem, w sensie to nie jest tak, że ta partia pierwszy raz tak robi, bo ona w przeszłości wprowadzała po 20 parę osób do parlamentu, a w tej ostatniej koalicji, w której ona uczestniczyła, czyli w koalicji Marka Rutte 4, D66 była drugą partią koalicyjną, więc oni spadli 2 lata temu do 9 mandatów i teraz tak naprawdę mieli wielki powrót w dużej mierze dzięki postaci lidera Ropa Jetena.
A czy wygrali jakoś zdecydowanie z partią, która zajęła drugie miejsce?
No właśnie, i tutaj zaczynają się pewnego kilka, musimy dodać kilka gwiazdeczek do tej wypowiedzi. Drugą partią jest partia Wildersa, która będzie miała taką samą liczbę mandatów, ale w głosach pojedynczych D66 przeskoczyło PWW o 28 tysięcy pojedynczych głosów. Więc to było, więc po prostu jest to taka, no. Zależy na to patrzeć, no to nie jest mało, ale z drugiej strony nigdy wcześniej w holenderskich wyborach dwie największe partie nie były tak blisko siebie.
I pewnie zakładam, powie, że nie były tak różne, no nie? W sensie światopoglądowo, że no,
no właśnie nie,
dosyć, jakby
nie,
dosyć
nie,
różnią się
od siebie. D66 się bardzo różni od Wildersa, to zaraz do tego przejdziemy. Ktoś może powiedzieć, okej, okay, Wilders był drugi. Tylko, że to jest drugi najlepszy wynik partii Wildersa w historii jego partii. On lepszy wynik miał 2 lata temu, tylko. A wcześniej miał gorsze wyniki. Ktoś może powiedzieć, D66 wygrał, co jest prawdą. Tylko, że to jest najgorszy wynik zwycięskiej partii w historii holenderskiego parlamentaryzmu.
Okay.
Nigdy wcześniej zwycięska partia nie miała tak mało mandatów jak teraz.
I tak małej przewagi. W sensie tutaj tak nie ma żadnej, przewagi. Jak rozumiem, no nie?
No bo to jest, jakby to nawet nie jest różnica jednego mandatu, nie? Bo były obliczenia, że być może się uda, że może po prostu tak zwany res zeitel, czyli taki mandat resztowy, dostanie właśnie D66 i będzie miała 27 i byłoby to na niekorzyść partii socjalistycznej, która by spadła z 3 na 2 mandatów, ale ostatecznie okazało się, że to SP się utrzyma, dostanie te 3 mandaty, a D66 po prostu się wyrówna z PWW.
Czyli generalnie rozumiem, że jak sobie odłożymy na bok postulaty, którymi prawicowcy starają się robić swoją antyludzką politykę, to możemy raczej bezpiecznie wyjść z założenia, że tak na takim cynicznym politycznym poziomie Wilders po prostu zakładał, że jak doprowadzi do wcześniejszych wyborów, to poprawi swój wynik.
Tak, bo to było bardzo grane na to, że bo on w czasie budowania tej koalicji, on w pewnym momencie w sondażach miał samodzielnie mógłby dostać nawet prawie że 50 mandatów. Mam taką w pewnym momencie zwyżkę sondażową.
Na ile? Tylko, ile jest mandatów w ogóle?
150. Ale nigdy, i to się nigdy nie zdarzyło w historii holenderskiego parlamentaryzmu, nigdy nie było tak, że samodzielnie partia rządziła. Jakby to minimum zawsze były, albo były dwie partie, albo od dwóch do czterech partii zawsze były te koalicje.
No tam chyba też jest próg wyborczy jakiś bardzo niski w Holandii, taki, że w sensie praktycznie go nie ma.
Nie ma oficjalnego, jest ten taki próg naturalny, który wynosi 0,67 punktów procentowych, to się przekłada na 60 parę tysięcy pojedynczych głosów, więc jakby w Holandii to jest normalne, że od lat zdarzają się partie, które mają od 1 do 3 osób w parlamencie, to jest to partia, nie? W sensie,
a to
nie
znaczy,
tak, że
próg nie jest oficjalny, a jest naturalny?
No bo, nie wiem, w Polsce i w Niemczech masz 5% i musisz to przebić. W Holandii po prostu to jest podzielone równo przez liczbę oddanych głosów na przez liczbę reprezentantów, w sensie przez 150. I po prostu to jest po prostu wyliczone w taki sposób, że to jest mniej więcej zawsze 0,67 punktów procentowych partia musi uzyskać, żeby po prostu mieć ten jeden mandat, nie? No i potem są oczywiście głosy preferencyjne, bo to trochę to wygląda inaczej w Holandii, bo głosuje się, bo jest jedna lista wyborcza na cały kraj. Jakby jest 20 tych okręgów wyborczych, ale to nie działa tak jak w Polsce, bo niezależnie od tego, czy mieszkasz w Groningen, w Hadze, w Maastricht, czy nawet na Karaibach, głosujesz tak na tych samych ludzi, na tę samą listę. Są wszędzie takie same nazwiska, i po prostu są tylko te głosy preferencyjne. W sensie ty możesz po prostu wybrać osobę z całej listy partii, na kogo po prostu oddajesz konkretny głos i początkowo to jest liczone, twój głos jest liczony jako głos na partię, a później po prostu się liczy, nie wiem, partia X dostała 10 mandatów i sprawdza się po prostu, jakie 10 mandatów jest najsilniejsze z tej listy, nie? Wiadomo, najczęściej jest tak, że najwięcej głosów zostaje Leistracker, czyli ten lider listy, chociaż w tych wyborach też niektórzy liderzy nie dostali tak dużo, jak powinni dostać i widać po prostu było pewne wsparcie innych numerów, jeżeli chodzi o te listy wyborcze, ale generalnie jest tak po prostu, że się głosuje jakby na nazwisko, ale i tak jest to, no to po prostu jakby twój preferencyjny głos, tak, że ta osoba jest moim głosem, nie? Mhm. I taka ciekawostka, głosowanie oddaje się w Holandii za pomocą czerwonej kredki. Jest to po prostu takie no, tradycyjne już powoli, ale z drugiej strony po prostu jest tak, że ta karta wyborcza, ona jest dosłownie taka, ona tam jest 1160 chyba było kandydatów i kandydatek i to jest po prostu jedna lista.
Okay,
nie? Te czerwone zamazane kółeczko jest po prostu bardzo łatwo zauważyć na tej liście, gdzie ono się znajduje. Jak cała po prostu karta jest, wiadomo, jest po prostu wydrukowana, jakby to jest czarne na białym papierze, nie? Więc jakby można to też łatwo zobaczyć. No i też generalnie też jest takie, że to jest tak ładnie się tak przyjęło, że symbolem generalnie wyborów w Holandii po prostu jest ta czerwona kredka, nie? Że po prostu jak się widzi te billboardy wyborcze, po prostu jest to ten symbol czerwonej kredki, nie? Że trzeba zagłosować. Więc to jest takie, no, ładnie wizualnie na pewno.
Czym się różnią od siebie dwie zwycięskie, bo chyba to jest bardziej prawidłowe, wydaje mi się, określenie wyniku wyborów, partie? Bo no, też już z tego, co gdzieś tam słuchałem w polskich mediach o sytuacji powyborczej, to już nauczyłem się, że bardzo śliskim byłoby porównywanie holenderskich partii do polskich w celu określenia ich światopoglądu.
Tak, ja dostałem takie pytanie w jednym radiu, bo dzień po wyborach miałem wejście na żywo, gdzie miałem po prostu, no nie było jeszcze wyników, ale po prostu po exit porze po prostu jakby, czego się można spodziewać i kiedy po prostu określiłem D66, tak jak oni sami się określają, też generalnie oni się jakby są określani na scenie europejskiej, że to jest jednak partia socjaliberalna, to prowadzący nieironicznie mnie zapytał, czyli to takie PO.
Helena, mam zawał.
Ja w tym momencie, żeby nie wyjść na gbura, bo ja już wcześniej musiałem poprawić, bo dosłownie, jakby wiadomo, ja wiem, że 6 rano, przejęzyczenie, ale musiałem po prostu poprawić prowadzącego, bo przejęzyczył się w nazwie naszego podcastu, Polderownia. I po czym musiałem go poprawić drugi raz dosłownie bardzo szybko, że to nie jest tak, że D66 to jest takie PO, i próbując jakby nie wyjść na bardzo niemiłą osobę, po prostu obróciłem trochę kota ogonem i powiedziałem, że tak, tylko że D66 ma wpisany swój program ochrony dostępu do aborcji i też ochronę osób LGBT+. Więc to jest ta duża różnica pomiędzy D66 a PO.
No tak, wydaje mi się, że generalnie w mediach jest jeszcze sporo ludzi, którym ktoś musi wytłumaczyć, że Donald Tusk nie jest lewakiem, ale to tylko moja dygresja, ja jestem złośliwy.
Więc dużym, wracając do Demokratów 66, no, jak sama nazwa wskazuje, powstali w 66 roku, mają teraz 60-lecie? Zaraz będą mieli? Tak, 60-lecie. Tak? Dobrze liczę. Tak, 60-lecie będą mieli w przyszłym roku. Tak. D66 skończy w przyszłym roku 60 lat.
Wkopałeś nas w liczenie w pamięci na oczach milionów tak, Polaków.
Duży klisz, nie? I to jest partia, która została założona przez w ogóle dziennikarzy i też przez jednego byłego działacza FFD. I to miała być, na początku to była partia tak zwanych radykalnych demokratów. To była partia, która próbowała się trochę odróżnić i być taką alternatywą właśnie do tych rządów, przez lata, przez większość XX wieku w Holandii było tak, że polityka holenderska rozbijała się na cztery filary, bo to było generalnie filaryzacja polityki i filaryzacja społeczeństwa holenderskiego. I te filary to było liberalizm, socjaldemokracja, katolicyzm i protestantyzm. I to było tak bardzo podzielone, że społeczeństwo, w sensie, że te, jakby społeczeństwo się głównie dzieliło na te cztery grupy i te cztery grupy miały swoje własne szkoły, związki zawodowe, stacje telewizyjne, stacje radiowe, gazety i tak dalej. I to częściowo zostało do dzisiaj. To się na przykład, nie wiem, na przykład część gazet, która jest wydawana do dzisiaj, ona ma dalej taki feeling z przeszłości. No ale wiadomo, na przykład nie wiem, jak czyta się na przykład gazetę Trau, która jest tą gazetą protestancką, tą największą gazetą protestancką, no to ona jednak nie jest homofobiczna, nie? Ona wręcz przeciwnie. Ona często właśnie komentuje sprawy osób LGBT i ma o nich reportaże i robi to tak naprawdę na przyzwoitym poziomie, nie? W sensie to nie ma tam ataków na osób LGBT. W przeciwieństwie do innych gazet protestanckich, bo na przykład jest ta druga największa gazeta protestancka, czyli Reformatische Dagblad, czyli no, gazeta reformatorska, czyli taka kalwinistyczna, która gdzie po tym, jak było już wiadomo, że D66 wygrało wybory, a jestem naturalnym kandydatem na premiera, no to redakcja tej gazety napisała opinię o tym, co się stało i w lidzie tej opinii czytamy, że chrześcijanie holenderscy mają aktualnie jakby, że oni się przyjmują wieloma tragediami na świecie, jest wymieniony kryzys na Bliskim Wschodzie, no bo nie nazwiesz tego tym, co robi Izrael, bo protestanci holenderscy są proizraelscy, ale generalnie, że to są kryzys na Bliskim Wschodzie, masakry w Sudanie i wojna w Ukrainie, teraz jest kolejna jakby tragedia, a jest nią potencjalny gej premier. Więc można i tak. I po prostu ty to czytasz i wiesz, i to jest opinia redakcji, nie? W sensie, to jest dosłownie, w sensie, redaktor główny to klepnął, nie? W sensie, że się pod tym redakcja podpisała, nie? I to jest takie, rzeczywiście, zabijanie muzułmanów przez siły szybkiego reagowania w Sudanie, zabijanie Palestyńczyków przez żołnierzy izraelskich i konflikt na Ukrainie, w sensie zabijanie Ukraińców przez żołnierzy rosyjskich, to jest dokładnie to samo, jak to, że potencjalny premier jest po prostu gejem wyautowanym. To jest dokładnie ten sam problem.
No, bałbym się pytać autora tych słów o gradację tych problemów, no nie?
No, potem wiadomo, nie? Ale właśnie to jest jakby, wracając jakby do 66, to jest po prostu partia, która próbowała po prostu wyjść z takim właśnie postulatem demokratycznym. Oni to jest w ogóle ciekawe, bo oni na początku w ogóle swojego istnienia, oni byli też siedmiokrotnie, ta partia była w koalicji rządzącej. To też nie jest tak, że ta partia jest znikąd. Oni już byli 7 razy w koalicji rządzącej w różnych latach i to jest też partia, która w pewnym momencie, na początku swojego istnienia, ona w ogóle postulowała takie rzeczy, jak bezpośredni wybór premiera przez wyborców. Co byłoby w ogóle takim ewenementem na skalę europejską, że dosłownie głosujesz bezpośrednio na premiera. I to też jest partia, która jest taką partią pronaukową, która jednak jakby patrzy na to, jaki jest konsensus naukowy, żeby po prostu być też tą progresywną partią. I to też jest partia, która jest współodpowiedzialna za legalizację eutanazji w Holandii, bo ona była w tej koalicji, która to zalegalizowała, i też za to, że Holandia stała się pierwszym krajem na świecie, który zalegalizował związki jednopłciowe. I mówimy jednak, że to było, wiecie, to miało miejsce ponad 20 lat temu, nie? I to już, wtedy już ta partia była tak progresywna. To jest, a jeżeli chodzi o skalę taką europejską, to jest partia pronatowska, jest to partia proeuropejska, która wspiera Ukrainę i uważa po prostu, że na Rosję powinny być nałożone jeszcze większe sankcje, a Ukrainie powinno się pomagać i militarnie, i powiedzmy humanitarnie, tak? Która też w tych wnioskach często głosowała nad sankcjami na Izrael, jest oficjalnie za rozwiązaniem dwupaństwowym, jeżeli chodzi po prostu o konflikt Palestyna-Izrael. No i też aktualny ten lider partii, Rob Jetten, 38 lat, jest wyautowanym gejem, który jest w związku ze swoim narzeczonym, żeby było ciekawie, Argentyńczykiem, Nicolasem Kennenem, który jest zawodowym graczem hokeja na trawie. Byłoby to śmieszne, w sensie taka ciekawostka, byłoby to zabawne, gdyby Rob Jetten został premierem, bo jakby partner premiera jest z Argentyny, tak samo jak aktualna królowa Holandii też jest z Argentyny. Więc można by podejrzewać, że Argentyńczycy ciągną za sznurki w Holandii.
A nad nimi jest Ania gotuje. Mi się ciśnie na usta porównanie z D66 z jedną polską partią. Odległe na pewno od Platformy Obywatelskiej, ale kurczę, takie porównania zawsze są jakoś tam, no, śliskie, ale zrobię to. No, z tego, co mówisz, to bardziej mi wychodzi z tego taka partia Razem, którą, no, ja bardzo często mówię, że tylko w ustach polskich publicystów i polityków razemici są komuchami czy nawet socjalistami, no, bliżej im zdecydowanie do jakiegoś takiego socjal-liberalizmu. Tylko to po prostu polski liberalizm już dawno nie jest liberalizmem, jakimś siedzeniem w latach 90.
Jeżeli chodzi o scenę europejską, no to D66 aktualnie zasiada w tej partii Odrodzenie Europy, Renew Europe, więc to też nie jest taka, to nie jest chociażby ten Sojusz Zielonych i Socjaldemokratów. Z drugiej jednak strony są duże różnice pomiędzy Razem a D66, chociażby tego, że Razem popiera energię atomową, D66 nie, ale popiera źródła odnawialne, chociażby turbiny wiatrowe czy gaz, i popiera też dekarbonizację gospodarki. Też jest duża różnica, jeżeli chodzi o to, że D66 popiera cięcia służby zdrowia, okay, czego Razem jednak jest totalnie przeciwna. I też D66 ma w programie deregulację rynku mieszkaniowego, jeżeli chodzi o mieszkania na wynajem z sektora wolnego rynku, bo w dużym skrócie, żeby nie zanudzać, jakby jak wyglądają prawa mieszkaniowe w Holandii, no to jest tak, że mieszkalnictwo w Holandii dzieli się na trzy sektory. Jest ten sektor socjalny, sektor średni i sektor, jakby ten wolny rynek. Socjalny to jest po prostu dla osób, które mają niskie dochody i oni po prostu mają też prawo do mieszkania jakby od miasta, tylko wiadomo, że to na to mieszkanie się czeka, w zależności od tego po prostu jak się ma życie, jakie ma się dochody, to po prostu można czasami dostać to mieszkanie w rok, czasami w 10 lat. Potem jest to mieszkanie średniego sektora, czyli po prostu tu chodzi po prostu o zarobki, że ty musisz mieć pewien pułap zarobków i miasto ci może, i to jest tak, że to nie miasto, ale korporacja mieszkaniowa ci po prostu pomaga znaleźć mieszkanie i to mieszkanie jest wciąż w miarę przystępnej cenie, tylko że musisz mieć odpowiedni dochód, którego nie możesz przekroczyć. I potem jest ten wolny rynek, gdzie generalnie to jest wciąż kontrolowane, bo to państwo ustala, ile może być podwyżka czynszu co roku. Nie może tego przekroczyć, bo w tym momencie jest łamanie prawa. I tak samo to, że ostatnio, chyba już dwa lata temu, czy rok temu Holandia oficjalnie przeklepała dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli po dwóch latach mieszkania w mieszkaniu na wynajem nie dostaniesz jakby zerwania umowy, w sensie, że wypowiedzenie umowy, to umowa staje się automatycznie automatyczna, w sensie jakby bez daty, w sensie jakby bezterminowa, tak? Że nie można się wyeksmitować. Tak, jest określony, plus państwo wymogło, że jeżeli chodzi o depozyt, to właściciel mieszkania może poprosić o maksymalnie dwukrotność czynszu, jeżeli chodzi o depozyt. Bo też ludzie robili różnego rodzaju wałki na tym, ale teraz po prostu też państwo się do tego przyłożyło, żeby jednak po prostu to bardziej skontrolować, więc moim zdaniem i tak ten rynek mieszkaniowy jest bardziej regulowany, porównujmy to, z tą Polską, jednakże no D66 jest taką jednak deregulacją tego rynku mieszkaniowego, więc jasne, to się może wydać, że ta partia jest postępowa, bo ona jest w wielu kwestiach postępowa, ale trzeba po prostu pamiętać, że to, że mają, to, że na liderem i być może premierem przyszłym będzie po prostu wyautowany gej, niekoniecznie też robi z tej partii, no nie wiem, socjalistów, no tak, komunistów i tak dalej, nie?
No tak. Kiedy rozmawiamy, to jest bardzo krótko też po zwycięstwie Zorana Mamdaniego w Nowym Jorku i też bardzo dużo różnych łatek jest mu przypinanych z bardzo różnych powodów. Czasem mam wrażenie, że to jest losowe jakoś z generatora.
Renew Europe w ogóle zrobiło taką dziwną rzecz, że oni na swoim nie wiem, fanpage'u na Instagramie, ja nie wiem, czy to można nazwać fanpage'em, ale generalnie no, na tej swojej stronie na Instagramie, oni w ogóle wrzucili zdjęcie Jetena i zdjęcie z jego, w sensie Mandianiego, że to są podobne osoby. Ja mam takie, no chyba niekoniecznie, bo jednak Mandani jest deklarowanym demokratycznym socjalistą, nie? Bo on tam mówił, a jednak Ropieta nie jest takim, no bo on jest takim trochę snem, takim dobrym snem europejskich federalistów, bo on jest tak bardzo proeuropejski i też co holenderskie media zauważyły w Brukseli, że Bruksela generalnie odetchnęła z ulgą, bo Holandia w końcu może wrócić na ten proeuropejski tor i też Holandia może wrócić do takiego no, realnego współrządzenia Europą, no bo też ta poprzednia koalicja po prostu nie miała doświadczenia, też trochę olewała te sprawy, że jednak po prostu ta rola Holandii w Europie też trochę poszła na jakiś taki drugi tor, nie?
Czy zgodziłbyś się z taką tezą, że w tych wyborach Holendrzy pogonili skrajną prawicę?
Nie, totalnie nie, bo to się może, właśnie o tym mówiłem, po pierwsze Wilders to jest jego drugi wynik najlepszy w historii i on się no, zrównał mandatami ze 66. Po drugie, mandaty, które stracił Wilders, one przeszły w większości na dwie inne skrajnie prawicowe partie, czyli na Forum dla Demokracji, partię, która, myśmy o niej wcześniej wspominali w naszych rozmowach, ale to jest po prostu dla przypomnienia, to jest po prostu partia, która do niedawna była rządzona przez Thierry'ego Baudeta, bądź Thierry'ego Baudet, bo on ten nazwisko ma z francuskiego. To jest partia, która jest takim no, skupiskiem szurów, nieironicznych szurów, którzy no, podważali istnienie COVID-a, widzą po prostu spiski, kontrolę po prostu żydomasonerii, czy wręcz nawet posuwają się do takich tekstów, że aby Holokaust miał naprawdę miejsce i na pewno możemy mówić o 6 milionach zamordowanych europejskich Żydów.
Ja się teraz uśmiecham, bo mi się przypomina gilotynowy odcinek po wyborach w Czechach i tam też się szykuje bardzo wesoła koalicja i jednocześnie też już wybiegam myślami do wyborów 27 w Polsce i no najbardziej perwersyjna część mnie czeka, jaki wynik wykręcą obie konfederacje, no nie? Ale to też tak dygresyjnie.
I jeszcze dodatkowo jest z forum taka sytuacja jeszcze, że to jest partia, która udowodniono jej to wielokrotnie, ona ma powiązania z Rosją, to też partia, która też chociażby tam dwa miesiące temu była taka sytuacja, że parlamentarzysta forum miał rozmowę na Zoomie z przedstawicielem Dumy Rosyjskiej o alternatywie dla NATO. To też jest partia, która była wpisana na listę obserwatorów zagranicznych, jeżeli chodzi o wybory w Rosji. Ostatecznie to się nie wydarzyło, ale była tam wpisana. I żeby po prostu, i zresztą sam lider Thierry Baudet to jest też bliski kolega braci Tate, z którymi nagrywa podcasty.
Wow. Ciekawe, czy doczekamy się, że nagra z nimi na przykład podcast Dominik Tarczyński. Wiesz, Brownowi też udowodniono jakieś bliskie, zbyt bliskie kontakty z pewnymi Rosjanami. Sarze Wagenknecht z niemieckiego AfD też udowodniono rosyjskie powiązania. Czy to zmienia fakt, że to są to politycy i formacje mające rosnące poparcie? No nie zmienia. No cóż, uroki neoliberalnej demokracji późnego kapitalizmu. Co się wydarzy teraz w Holandii w związku z tym, że wybory wygrały dwie partie tak bardzo się od siebie różniące?
Ja tego skończę a propos tych przyjętych mandatów, bo też warto o tym pamiętać. Jakby forum poprawiło swój wynik, bo oni mieli 3 reprezentantów, teraz mają 7, w dużej mierze dlatego, że Thierry Baudet usunął się trochę w cień i stary przejęła Lidewij de Vos, nowa, młoda zresztą liderka tego ugrupowania, bo ona ma zaledwie 28 lat i też jak spojrzy się na plakat tej partii, ten plakat wyborczy główny, w sensie to była de facto też okładka programu wyborczego, no to jednak to też było takie trochę, nie wiem, zachęcanie młodych Holendrów, żeby zagłosować na partię z ładną liderką, tak? która po prostu popiera ich poglądy.
Marketing polityczny, no.
Tak, niestety. Marketing polityczny i jeżeli chodzi o tą drugą partię, czyli Ja 21, obsłynioną w ogóle wcześniej przeze mnie, no to też jest partia już taka stająca się taką skrajną prawicą, partia prawicowo-populistyczna, która też po prostu wykręciła lepszy wynik, no bo oni 2 lata temu mieli jednego reprezentanta, lidera Josta Endermansa, a teraz tych mandatów mają 9 i to jest 6. siła w parlamencie z 15 partii. Tylko że znowu na przykład z partią Ja 21 też są kontrowersje związane, bo dlaczego powstał Ja 21? Ja 21 powstało w 20 roku dlatego, że forum było za bardzo szurską partią i Jost Ermans był wcześniej w forum i on po prostu wyszedł z tej partii i założył swoją własną prawicową partię. Tylko że on numerem 2 w tej partii jest taka pani o nazwisku Naninga, która 10 lat temu na swoim osobistym Twitterze chwaliła się tym, że kupiła Mein Kampf i nie, jakby ona potem oczywiście mówiła, że to pisała to w żartach i z ironią, ale pisała nieironicznie takie rzeczy jak czytasz Mein Kampf, to wiesz dlaczego Hitler zamordował 6 milionów Żydów oraz teraz idźcie kupić Mein Kampf, nigdy nie można zacząć kupować prezentów świątecznych za wcześnie, cicha noc, oblężenie święta noc. I potem oczywiście, jak pytasz o to Erdmansa, to on generalnie nie lubi o to pytania, tylko oczywiście potem jest powoływanie się na to, że był artykuł w gazecie New Israelity,
że to wyrwane z kontekstu.
Wegmal, że to jest po prostu gazeta żydowsko-holenderska, że ona co prawda tak pisała, ale już się zmieniła i generalnie ona przecież już popiera Izrael, więc i że generalnie w Amsterdamie są przecież partie w Radzie Miasta, które nie chciały podpisać to się nazywało Jots Accord, czyli porozumienie żydowskie. Więc to jakby to też jest takie, okej, może ona chwaliła się czytaniem Mein Kampf, ale generalnie przecież no nie jest tak, że antysemityzm jest tylko tam, albo tylko ona reprezentuje na miejscu, przecież jest jeszcze gorzej, tak, że partie lewicowe też są przecież antysemickie, więc to też była taka...
Że polityczka nie postuluje już eksterminacji Żydów, teraz postuluje eksterminację Arabów.
Bo z Ja 21 właśnie dlaczego po prostu nazywam to takim miękkim PWW, bo to jest partia, która na przykład uważa, że osoby, które ubiegają się o azyl, a wniosek został odrzucony, żeby dostały bransoletki takie postaci dostają czasami więźniowie, którzy ma, w sensie więźniowie, osoby skazane, które mają areszt domowy, nie? Żeby po prostu się nie mogli, że nie po prostu mogą w pewnym okręgu jakby swoim, swoim otoczeniu po prostu się poruszać, nie?
Wow.
Więc to też jest partia, która też jakby chce kontrolować napływ azylantów, ale znowu w tym roku jest też rekord, jest też po prostu od kilku lat jest rekordowo mniej wniosków o azyl i żeby było ciekawiej, Syryjczycy przestali być pierwszą grupą narodowościową w wnioskach o azyl i teraz są nią Erytrejczycy. W dużym skrócie Erytrea, jakby państwo w tak zwanym rogu Afryki, gdzie po prostu od momentu, kiedy to państwo oderwało się od Etiopii, walczyło sobie o niepodległość, po prostu jest dyktaturą, gdzie organizacje humanitarne porównują służbę wojskową w tamtym kraju do niewolnictwa, ponieważ kiedy dostajesz powołanie do wojska w Erytrei, nie wiesz, kiedy go skończysz. I tam generalnie łamanie praw człowieka, i tak dalej. I po prostu wielu Erytrejczyków ucieka z Erytrei głównie do Europy i ta diaspora erytrejska jest generalnie duża, tylko że było ciekawie, ta diaspora erytrejska jest podzielona, bo osoby, które uciekły z Erytrei w czasie wojny domowej w Etiopii, czyli tą wojną o niepodległość Erytrei, oni postrzegają prezydenta Erytrei, czyli Isasa Afwerki za bohatera narodowego, i nie wierzą ludziom, którzy uciekają teraz z Erytrei, że jest dyktatorem. To jest ciekawe, że ta stara diaspora regularnie jeździ do Erytrei i mają po prostu wycieczki robione, trochę w klimacie Korei Północnej, że się po prostu pokazuje najlepsze części Erytrei, po czym po prostu kiedy ta nowa diaspora mówi, że tam jest dyktatura, w sensie tam dosłownie jakby wiesz, jakby łamie się wszystkie prawa człowieka, to im się nie wierzy i często dochodzi za granicą do starć pomiędzy wewnątrz tej diaspory. Na przykład miało to miejsce dwa lata temu, półtora roku temu w Hadze, kiedy to ta część diaspory, która popiera dyktaturę, w sensie nie mówiąc, że popiera dyktaturę, próbowała zrobić spotkanie i generalnie świętować, to po prostu przyszli ci drudzy i doszło do bójki, spalono lokal i doszło po prostu do walk z policją na ulicy w Hadze, nie? Więc i to też zresztą nie był pierwszy raz, kiedy po prostu gdziekolwiek ta diaspora eritrejska się pokłóciła, więc to też jest tak, że ta diaspora też jest ona zwyczajnie bardzo skłócona. I generalnie miałem kiedyś przyjemność pracować w teamie z jednym właśnie Erytrejczykiem, kiedy miał pobyt zalegalizowany, on dostał obywatelstwo holenderskie po 5 latach, on zresztą mi opowiedział, że no on się przedostał do Europy na pontonie, nie? W sensie no nie było to no, najbezpieczniejsze, no, tak mi opowiedział.
Z której diaspory był?
On był z tej nowej, no jest też młodym człowiekiem, nie? I on generalnie też był bardzo zaskoczony, że jak on mi powiedział, że jest Erytrea, a powiedziałem, no ja wiem, gdzie ty, a on mówi, że on pewnie nie wiesz, a ja mówię, no ja wiem, gdzie jest Erytrea, nie? On mówi, a skąd to wiesz? No bo jakby wiem, co się stało w Hadze, on potem powiedział, że to, co po prostu robi jego diaspora, to jest po prostu, no wiadomo, że to jest po prostu przesada, ale jakby on sam jest z tej nowej diaspory, że on jakby wie, że to, co robi ta stara diaspora, no oni po prostu nie wiedzą, jaka jest Erytrea tak naprawdę, nie? Więc on po prostu ma tą perspektywę, że jednak po prostu uciekł z dyktatury i udało mu się po prostu no, znaleźć miejsce do życia w Holandii, więc no tak, i teraz ta grupa erytrejska jest tą największą grupą narodowością, która po prostu prosiła o azyl w Holandii. Zresztą zorientowałem się też, że tutaj w Amstelveen, w którym mieszkam, czyli w tej gminie pod Amsterdamem, jest dość duża grupa młodych Erytrejczyków, która uczy się niderlandzkiego w jednej po prostu w naszej szkole, no bo to są nastolatkowie, nie? Którzy no nie mówią, nawet często nawet nie mówią w jakimś języku europejskim, tak jakby angielski albo francuski to jest czasami po prostu szczątkowy, czyli w Erytrei to raczej angielski, więc te języki są bardzo różne, tak? bo Erytrea też nie ma jednego języka, tak? Więc po prostu dla nich po niderlandzki to jest po prostu kwestia po prostu nauczenia się tego, żeby jednak tych ludzi, no to jest jednak też przyszła siła robocza, nie? Że jednak przy starzejącym się społeczeństwie holenderskim czy generalnie europejskim, no to są ci ludzie, którzy będą jednak pracować na kapitał, tak? I też po prostu dla na emerytury, tak? Osób już po prostu, którzy po prostu pójdą na emeryturę.
No tak. Patryk, wracając do holenderskiego parlamentu, to co mówisz o liczbie partii, która wchodzi w jego skład i to co mówisz o poglądach reprezentowanych przez te partie, brzmi jak przepis na kolejny rząd, który nie będzie trwał zbyt długo. Czy też jesteś takiego zdania, czy tylko mi się wydaje?
To jest w ogóle paradoks tych rozmów koalicyjnych, bo to jest też tak, że te rozmowy koalicyjne już się powoli zaczęły i muszę jakby dać kontekst, jak wyglądają rozmowy koalicyjne w Holandii, bo one wyglądają kompletnie inaczej niż w Polsce, bo w Polsce jest tak, że niezależnie od tego, kto wygrał wybory, tak jak teraz miało miejsce w Polsce, że wygrał je PiS, PiS nie rządzi, bo ta koalicja w dużej mierze antypisowska potrafiła jakby mieć więcej mandatów niż PiS. W Holandii to wygląda inaczej. W Holandii jest tak, że za każdym razem, kiedy jest zwycięzca wyborów, i w tym przypadku jest to D66, to D66 ma prawo do formowania rządu. Mhm. I polega to na tym, że Rob Jetten wybrał tak zwanego zwiadowcę, po niderlandzku Werkener. W tym przypadku tutaj jest trochę małe zaskoczenie, bo jest to były poseł, ale też aktualny szef kolei holenderskich NS, czyli tego holenderskiego PKP, Wouter Koolmans, jako tego zwiadowcę, który po prostu teraz od dwóch dni on przeprowadza rozmowy ze wszystkimi liderami każdej partii w parlamencie. To nie jest tak, że Rob Jetten powiedział, że ci. Nie. Koolmans musi rozmawiać z każdym liderem, liderką partii i wysłuchać ich, okej, czy w ogóle chcecie jakby do tego rządu wstąpić. Jakby, czy
ale musi słuchać każdego, bo takie są przepisy, czy musi słuchać każdego, bo taka jest wola partii zwycięskiej?
Takie są przepisy, że w tym przypadku musi wysłuchać każdej partii i każda partia musi się wypowiedzieć, jak ona postrzega formowanie się rządu.
Publicznie, czy to jest jakoś za zamkniętymi drzwiami?
Nie, to jest, nie, w sensie jakby te rozmowy są za zamkniętymi drzwiami, ale jakby od dwóch dni o każdej partii jest krótki komentarz, co partia powiedziała. Więc jakby wszyscy wiedzą, czy ta partia jest chętna, czy niechętna, a jak niechętna, to dlaczego? Nie. I na przykład, nie wiem, Partia na Rzecz Zwierząt, jakby Esther Auwehand powiedziała, że jej zdaniem FFD pod wodzą Dylan Niedzielgus staje się powoli zagrożeniem dla demokratycznego państwa. Więc też padają takie zarzuty. I po tych rozmowach jest wybór tych koalicjantów, tych partii, które po prostu razem mandatową powinny dać teoretycznie większość. Tylko że jest teraz straszny pad w tych partiach, bo mamy 15 partii, z których 4 ma 20 albo ponad 20 mandatów, z czego D66 i PVV ma 26 mandatów. Potem jest CDA, który tych mandatów ma 18 i dopiero później, czyli 10 partii ma poniżej 10 mandatów każde. To jest tak rozdrobniony, to jest tak po raz kolejny rozdrobniony parlament. To nie jest oczywiście rekord, bo rekord był w 21 roku, kiedy było 17 partii w parlamencie, ale to jest w sposób gigantycznie rozdrobniony parlament. I teraz tak, jasne, możemy nazwać, że Rob Jetten jest progresywnym, proeuropejskim, pronatowskim liderem pod tym względem, tak? Że on też wywodzi się z takiej, a innej partii, no ale on będzie musiał stanąć najprawdopodobniej tak czy siak na czele prawicowej koalicji, bo on sam proponuje już od momentu tak naprawdę od momentu jeszcze przedwyborczego, że on najchętniej dogadałby się z Ruling z PPDA, czyli z tą koalicją Zielona Lewica Partia Pracy, którą do niedawna jeszcze prezentował Frans Timmermans, po czym jak ta koalicja zaliczyła porażkę, bo stracili 5 mandatów, zrezygnował z funkcji lidera i został nim Jesse Klaver, czyli były lider Zielonej Lewicy. To też jak pokazuje to, że i Frans Timmermans zrobił to podczas wieczoru wyborczego, w sensie on dosłownie pół godziny po exit polu, czy niecałe pół godziny po exit polu, oświadczył oficjalnie, że to nie jest wynik, którego oni się spodziewali i on po prostu rezygnuje z funkcji lidera, bo to nie ma większego sensu. CDA, czyli ci HDC i D66 mówi, głównej mierze też o FFD, czy o tych liberałach, tych konserwatywnych liberałach, tak, w tym momencie już bardziej. I D66 kompletnie wyklucza z rozmów koalicyjnych PWW.
Tylko, czyli Wiedlersa.
Tak, czyli Wiedlersa. I co prawda, te cztery partie dają 86 mandatów, co jest o 10 mandatów więcej niż minimalna większość. Tylko, że FFD, ci liberałowie, mówią nie, i to Dylan Niezelgus powtarzała chyba 6 razy podczas kampanii wyborczej w telewizji, że ona nie chce wejść z lewicą do koalicji. Że no, w głównej mierze po prostu na tym, że lewica po prostu...
No, za duże różnice, no.
Jest to duża różnica światopoglądowa. Czy to chodzi o kwestie, nie wiem, nawet chociażby Izraela, czy kwestie podatków, kwestie jakby, jeżeli chodzi po prostu o migrację zarobkową, w sensie o większą kontrolę firm pośredniczych, bo FFD lobuje na rzecz takich firm i oni też dostają pieniądze od takich firm jako oficjalne darowizny, więc też nie jest to nie jest tajemnica, że FFD jest tym lobbyingiem na rzecz partii, na rzecz firm pośredniczych, z których i teraz na przykład okazało się, teraz wyszło to, że ministra pracy z tego rządu, który jest dymisyjny, w sprawie w dużej mierze, bo się miało wejść prawo, które zabraniałoby ściągania przez firmy pośrednicze pieniędzy za zakwaterowanie, które udostępnia firma z wypłaty pracownika. Mówiąc ściślej, w Holandii legalnie, w świetle prawa, możesz zarabiać mniej niż minimalną krajową, bo pracodawca potrąca ci część wynagrodzenia za spanie w baraku, który nierzadko jest po prostu... Jakby są o tym reportaże, nie? W sensie, że po prostu dosłownie po prostu nie masz pokój bez okien i śpisz w 3 osoby, nie? Bo są po prostu o tym reportaże, jak się po prostu wykorzystuje ludzi, w tym chociażby Polaków, Rumunów, Bułgarów, właśnie w pracach z typu magazyn, szklarnie, pola uprawne i tak dalej. I to nowe prawo miało zakazać takiego czegoś, w sensie, że nie można ściągać pieniędzy zakwaterowania z wypłaty pracownika, jednakże wyszło teraz, że minister pracy spotykała się z lobbystami, żeby tego prawa nie przyjąć. Więc to też po prostu pokazuje to, jak bardzo po prostu, że z jednej strony te rządy prawicowe, one wchodzą w taką retorykę antymigrancką, że należy kontrolować tę migrację, że na przykład, nie wiem, 60 tysięcy na rok, tak dalej, ale z drugiej strony właśnie takie partie jak FFD, one wiedzą, że jeżeli naprawdę by to poparły, to one stracą nie dość, że poparcie, to że po prostu dosłownie dofinansowania jako partia, tak? Bo to te, po prostu te firmy zaczną, jakby przestaną popierać FFD. I to jest jedna wizja, jak ten rząd może powstać. Tylko że no FFD stoi rozkrokiem i nie chce przyjąć lewicy. Tą drugą alternatywą jest to, że lewica zostałaby zmieniona na JA21, na partię, która jednak stała się tą szóstą silną partią w parlamencie. Partią, którą, jak wcześniej już powiedziałem i też udowodniłem, to jest partia, która nie różni się za bardzo od PWW. Oni są bardziej, tak miękko to mówią, tak, i są bardziej proeuropejscy. Na przykład JA21 popiera 3,5% PKB na zbrojenie, tak samo jak D66, nie? Albo też jak FFD. I tak zresztą jak CDA. Tylko że wymiana lewicy na JA21 powoduje to, że mielibyśmy do czynienia z rządem mniejszościowym, bo byłoby na równo 75 mandatów. Tylko że holenderskie przepisy przewidują to, że wotum nieufności może być przegłosowane połową głosów parlamentu. To się zresztą zdarzyło już trochę niedawno, ponieważ dwa rządy Marka Rutte, drugi i trzeci albo czwarty, też miał 75 mandatów i wotum nieufności przeszło.
Zresztą drugi rząd Marka Rutte... Jak miałby to być pomysł na koalicję, skoro ona byłaby zagrożona upadkiem od pierwszego dnia?
No, to nie jest pierwszy raz, bo tak jak mówię, Mark Rutte miał już dwa takie przypadki i jedna koalicja, drugi rząd Marka Rutte przetrwał, w sensie skończyła się kadencja jakby rządu po 4 latach, tam po niecałych 4 latach razem z końcem kadencji parlamentu i w tym momencie mówi się o tym, że być może zostanie dociągnięty jakiś piąty partner i na przykład Jos Erdmans mówił podczas tych już rozmów tych wstępnych, że on by chętnie widział albo SHP, albo Unię Chrześcijańską w rozmowach koalicyjnych i jako jedyny powiedział, że nie powinno się odrzucać PWW jako koalicjanta potencjalnego. A PWW nie chce ani D66, ani FFD, ani Lewica, ani CDA, czyli po prostu tak naprawdę wszystkie te z 5 tych dużych partii, 4 nie chcą PWW. To oczywiście Wilders oczywiście jest no bardzo ma z tym problem i się z tym nie godzi, stąd na przykład dzień, dwa dni po wyborach na Twitterze po prostu próbował przepchnąć teorię, że gdzieś były jakieś nieprawidłowości, że w Zandamie zniknęły jakieś urny, sam burmistrz z miasta Zandam się wypowiedział, że to są kompletne głupoty, więc to też była taka próba przepchnięcia tej teorii o ukradzionych wyborach, tak?
No wiesz, to jest zawsze zdobywanie jakichś punktów, które później zaprocentują, niestety. Natomiast no, każda z tych koncepcji brzmi jak dla mnie, przy czym ja oczywiście patrzę z perspektywy no, bardzo polskiej zdecydowanie, no, brzmi to jak znowu bardzo długie negocjacje i brzmi to jak znowu bardzo niestabilna koalicja.
No i,
brzmi to jeszcze, do tego dodałbym, że brzmi to jak no, budowanie gruntu pod jeszcze mocniejszy powrót skrajnej prawicy w postaci Wildersa.
No właśnie to jest to, nie? Że te mandaty Wildersa, one tak przepadły na korzyść naprawdę innych dwóch prawicowych, no skrajnie prawicowych partii. Też tak naprawdę, jeżeli chodzi o liczbę mandatów prawicy, to ona się nie za bardzo jakby zmieniła. Jakby po prostu te mandaty po prostu przeszły na inne partie. Więc też trzeba mieć po prostu to na uwadze, że no nie można za bardzo mówić o porażce prawicy, no bo jak jeżeli mówić o porażce prawicy czy skrajnej prawicy, skoro po prostu progresywny, tak jak po prostu określają go media międzynarodowe, Ropieten, który może być po prostu premierem, będzie musiał stanąć na czele jednak tej prawicowej koalicji, która oczywiście, okej, będzie tam zdecydowanie bardziej proeuropejska, czy tam pronatowska i będzie za wsparciem Ukrainy chociażby, bo na przykład jak rozmawiałem, bo ja byłem na wieczorze wyborczym D66 i generalnie po prostu no, to była wielka impreza, jak pokazali exit pola, nie? W sensie po prostu ludzie po prostu tańczyli, był DJ, a wcześniej jak Ropieten wychodził na scenę, to ludzie machali holenderskimi flagami, bo to też o tym warto wspomnieć. Jedną z taktyk podczas kampanii wyborczej D66 to było to, że pierwszy raz od dawien dawna partia, która jest uważana za partią progresywną, używała swojej kampanii wyborczej flag narodowych, bo Ropieten zresztą mówił, że on nie pozwoli prawicy ukraść symbolu, który jest dla wszystkich Holendrów. I te flagi holenderskie się pojawiały podczas kampanii wyborczej i też właśnie na zwieńczeniu, czyli na kongresie, na wieczorze wyborczym. Dodatkowo Ropieten był bardzo sprytny, znaczy wiadomo, że to nie jest tak, że on prowadzi sam kampanię, tylko po prostu ma za sobą 20 ludzi, którzy mu mówią, co ma robić, ale to było bardzo sprytne, bo on prowadził dwie kampanie równocześnie. On jedną kampanię prowadził w social mediach, na TikToku, głównie na TikToku, gdzie on po prostu próbował z siebie zrobić takiego, gdzie ja, jeżeli pozwolisz, znajdę tylko...
On chyba też bardzo młody jest, no nie?
38 lat. Byłby to najmłodszy premier w historii Holandii, gdyby został premierem. To jest ze screena z TikToka jego, on sobie po prostu zrobił zdjęcie w windzie i jest po prostu ciąg postulatów, jakby pomysłów. I teraz tak. Miłość równa się miłość, flaga tęczowa. Zbudować 10 nowych miast. Nasza flaga należy do nas wszystkich. Równe szanse. Inwestować w edukację. Aborcja jest prawem człowieka. Własny dom dla każdego. Chronimy osoby trans. Wolna Palestyna. Praca, która się opłaca. Zakasać rękawy i działać. Działanie na rzecz klimatu.
Komunista.
Pamiętaj o głosowaniu. I to jest jego kampania skierowana do młodych wyborców, którzy po prostu takich właśnie haseł jak właśnie jak wolna Palestyna, prawo osób LGBT, prawo do aborcji, no to jest jednak coś, co młodych wyborców, no i też mieszkalnictwo, tak? To jest jednak coś, co młodych wyborców no bardzo jakby ciągnie, nie? W sensie, że takich progresywnych. Ale z drugiej strony, jak się zobaczy te wszystkie debaty, w których on uczestniczył, w szczególności te debaty telewizyjne, on się w tych debatach wypowiadał się bardzo spokojnie, bardzo merytorycznie. On starał się też nie atakować swoich współprowadzących i on też kreował się na takiego polityka, który jest w stanie dogadać się z prawicowcami. Że jest takim rozsądnym centrum, w sensie, że on starał się też przedstawić D66 na bardziej centrum niż ta partia rzeczywistości jest. W sensie ona nie jest bardzo lewicowa, ona jest, właśnie to jest to, że ona jest progresywna, ale ona nie jest socjalistyczna, ale na tym holenderskim kompasie wyborczym ona jest w tym lewym górnym rogu, gdzie jest po prostu, gdzie się spotyka z jednej strony strzałka progresywizm, a z drugiej strony lewica. Więc ona nie jest znowu najbardziej tą lewicową partią w Holandii, no ale jednak jest postrzegana jako ta partia progresywna, więc on też próbował się zrobić, że on byłby w stanie się dogadać jakby ze wszystkimi, co pomogło mu to, bo no też dużo wyborców z innych partii lewicowych przeszło do niego. Więc tutaj on po prostu podebrał chociażby wyborców Hrulings PvdA. To ciekawe, stały się pewne ciekawe rzeczy, bo D66 wygrywało w dużych miastach. W Amsterdamie co prawda wygrała ta lewica, ale D66 było drugie. Też D66 wygrało wśród wyborców z lepszym wykształceniem, w sensie z tym wykształceniem wyższym. Dodatkowo pierwszy raz w historii najbogatsi Holendrzy, czyli Holendrzy o dochodzie rocznym powyżej 95 tysięcy euro, nie zagłosowali, jakby największą, jakby partner z największym poparciem nie było FFD, tylko było D66. Czyli on z jednej strony podebrał tych intelektualnych wyborców, ale też tych najbogatszych. Więc to też po prostu pokazuje to, że, bo też co mówili Holendrzy, że Holendrzy są zmęczeni ciągłymi upadkami rządu, są zmęczonymi, też większość Holendrów jakby przed wyborami w badaniach nie ufała politykom i wydawałoby się, że D66 jest takim rozsądnym centrum tego wszystkiego, że on jest okej, okay, on jest dodatkowo jeszcze progresywny i on po prostu nie mówi takich kontrowersyjnych rzeczy w stylu, nie wiem, zabranie prawa do aborcji czy delegalizacji, nie wiem, związków partnerskich czy nie wiem, zamknięcie granic, ale jednak to też nie jest taki skrajny woke lewak, że tak powiem, no bo też jednak pomijając oczywiście takie rzeczy jak ta opinia z tej protestanckiej gazety, no to jednak też większość Holendrów jednak no nie ma z tym problemu, że potencjalny premier no byłby osobą wyautowaną, tak? Zresztą to nie byłby pierwszy, Robie to nie jest pierwszym politykiem mainstreamowym, który był wyautowanym gejem, no bo jak rozmawialiśmy też wcześniej w rozmowach, no to chociażby no, był Pim Fortuyn, który był prawicowym antymigranckim politykiem, który był tak, przy wyautowanym gejem, więc to było 20 ponad lat temu, nie? W sensie jak po prostu Holandia była z tym do przodu, że już 20 lat temu mieli geja, który nienawidzi muzułmanów, nie?
Wiesz, jak Holendrzy mają dość upadków rządu, to niech podniosą próg wyborczy po prostu, wtedy będzie łatwiej zbudować stabilną koalicję.
Tylko że to się nikomu nie opłaca, bo generalnie ten temat wraca mniej więcej co wybory, ale Holendrzy po prostu są do tego przyzwyczajeni, że oni po prostu jakby z tym argumentem nie są w stanie się sam zgodzić, że jednak jeżeli stworzyłoby się ten próg wyborczy, to w tym momencie wiele partii nie miałaby jakby partycypacji w demokracji,
Byłby argument, że to jest mniej demokratyczne, to na pewno.
Bo głupia sprawa, w sensie głupi przykład. I zostałem przy tej partii na rzecz zwierząt. To jest partia, która jest to taką jakby to jest holenderska partia, która najbardziej optuje za sprawami zwierząt w kraju. Mhm. I to jest partia, która zaczynała z jednym mandatem. To jest też partia, której wniosek o chociażby niegotowaniu homarów żywcem został przegłosowany pozytywnie przez drugą izbę. W sensie to był ich pomysł. Jakby wiadomo, ktoś może powiedzieć, że to są tylko homary, no ale jednak cierpienie zwierząt, za którym po prostu oni postulują, w sensie jest walka z cierpieniem zwierząt, no to oni, nikt by tego raczej nie zrobił poza nim. Co ciekawe, wniosek ten poparł Wilders, bo Wilders z jakiegoś powodu jest bardzo prozwierzęcym politykiem. W sensie on ma dwa koty, zresztą to było ciekawie, jego koty mają osobne konto na Twitterze.
Wow.
Więc on ma dwa koty, chyba dalej, które czasami wrzuca na jakby na... On zresztą w ogóle to jest ciekawe, no bo w Holandii jest co roku ten Dzień Zwierząt, właśnie o który właśnie ma przypominać o prawach zwierząt i tak dalej, i on co roku wrzuca swoje koty na swoje social media, że on generalnie też to świętuje, nie? Jakby to jest właśnie ciekawe, że on jakby on nienawidzi wielu ludzi, ale kocha zwierzęta, nie? To jest po prostu to jest takim jest po prostu takim ciekawym po prostu no tak.
No to no, też no, mało prawicowe nie, generalnie.
No więc on po prostu, no on się często po prostu, jakby właśnie to jest super, jest jakby zabawne, że jest taka jedna z bardziej skrajnie lewicowych partii, jaką jest Partia na Rzecz Zwierząt, i praktycznie za każdym razem, kiedy jest jakiś postulat prozwierzęcy, który stosuje Partia na Rzecz Zwierząt, Wilders mówi, dobra, jakby macie moje poparcie, bo w sumie jakby dlaczego, i zresztą jak była, bo jak bumerang wraca co chwilę sprawa wilków w Holandii, bo od jakiegoś czasu po prostu pojawiły się po prawie 200 latach nieobecności wilki w Holandii i jest generalnie debata, czy należy je odstrzelać, co z nimi trzeba zrobić i tak dalej, no bo wilki nie atakują ludzi, ale atakują i po prostu zagryzają głównie owce. I żeby było ciekawiej, obrońcą wilków nie był co prawda sam Wilders, ale był jakby przedstawiciel jego partii. W sensie on dosłownie wychodził na mównicę i dosłownie krzyczał z mównicy, że do wilków nie można strzelać, bo należy je chronić, więc jakby głosem wilków staje się w pewnym momencie po prostu partia na rzecz zwierząt i partia na rzecz wolności, nie? Złożyli prawem wilka, bo żyli prawem wilka, nie? jakby ten i na przykład i to jest właśnie i, to jest, i wiadomo, że są w ogóle z tą debatą to jest, w ogóle z tymi wilkami to jest w ogóle taka śmieszna sprawa, bo rolnicy holenderscy na to strasznie narzekają, że no bo wilki tam przeskakują na wsze płoty i mordują owce, po czym jest prosty przepis na to, że, w sensie dlaczego w Niemczech nie ma takiego jakby dużego mordowania, no. Zabijania no, tego owiec czy bydła przez wilki, bo Niemcy po prostu stawiają drut pod napięciem. Wiadomo, okay. Doświadczenie stawiania drutów i płotów Niemcy mają duże. Pozwolę sobie na odrobinę ironii w tej rozmowie. I teraz uwaga, część holenderskich rolników stwierdziła, ej, to nie jest głupi pomysł, po prostu postawię płot pod napięciem, który nie zabija, ale po prostu jeżeli zwierzę dotknie ten płot, to po prostu ucieknie, nie? W sensie, po prostu jak cię kopnie prąd, nie? W sensie uciekasz, nie? I okej, okay, i zbuduję na tyle jakby też wysokie, bo też są nagrania już po prostu z tych takich kamer, takich nocnych, że wilki też przeskakują te płoty czasami, że one są w stanie je przeskoczyć. I po prostu zbuduję na tyle też wysoki ten płot, że wilk go nie przeskoczy, bo się będzie po prostu bał, że go kopnie prąd. I jak jesteś rolnikiem, który to zrobi i wilki przestaną przychodzić do ciebie, to zaczną przychodzić do sąsiada. I w tym momencie
to niech sąsiad też postawi płot.
Nie. To w tym momencie sąsiad stwierdzi, że to jest za drogi wydatek i pójdzie do ciebie się z tobą kłócić, dlaczego postawiłeś pod napięciem. Bo teraz wilk przychodzi do niego. On nie chce marnować pieniędzy na płot pod napięciem. I to jest generalnie tego sprawdza się debata, że sami rolnicy po prostu nie chcą z tym nic za bardzo robić, jeżeli chodzi po prostu o ochronę jakby własnego inwentarza żywego w Holandii, więc... I potem właśnie jest to, że potem okazuje się, że obrońcą praw wilka w Holandii jest partia Wildersa, nie? Obok partii na rzecz zwierząt, nie? A przeciwnikiem tego jest były koalicjant Wildersa, czyli partia na rzecz, czyli ruch Rolnik Obywatel, nie? Który jest jakby jest pierwsze do tego, żeby najlepiej jakby Karolin von der Plas mogła, to ona by sama by te wszystkie wilki powystrzelała.
No tak. Patryk, zmierzając powoli do końca naszej rozmowy, muszę cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, która z polskiej perspektywy może się wydawać absurdalna bardzo, a ty mi powiedz, czy faktycznie jest tak absurdalna? Pewnie nie, pewnie nawet jeśli jest absurdalna, to dużo mniej niż mi się wydaje. O co chodzi z tymi 10 miastami? Dlaczego wychodzi polityk, który wygrywa wybory i zanim wygra wybory mówi, ej, zbuduję 10 miast?
Zanim do tego przejdę, tylko dodam jeszcze jedną rzecz a propos Polski, bo jak już tak rozmawiamy dużo o Polsce, no to jak na tym wieczorze wyborczym D66 udało mi się złapać numer dwa, w sensie wiceszefa D66 Jana Paternotę. I po prostu powiedziałem, no, że jestem, reprezentuję PAP i po prostu trzymała pan 5 minut dla mnie. On powiedział, że tak, że proszę jakby mówić. I ja mówię mu, że to. To dla mnie wciąż było dużym zaskoczeniem, że jak mówiłem, że jestem z PAP-u, to generalnie 90% moich rozmówców, czy to innych dziennikarzy, czy właśnie polityków, wiedziało o co mi chodzi. W sensie, tak, jakby ja wiem, że jesteś z Polski, nie, bo jesteś z PAP-u, nie? Że ten PAP jednak jest, bo ja jestem współpracownikiem, ja nie jestem freelancerem, ale jednak wciąż to było takie dla mnie wciąż duże zaskoczenie, że jakby wow, dziennikarze za granicą, politycy za granicą wiedzą o jakby czym jest PAP, nie? Że jednak jest to takie medium szanowane w dużej mierze. Ale jak mi powiedział właśnie Jan Paternotę, że on, i to wiadomo, to było po exit polu, on mi powiedział, że jego zdaniem wygrana jego partii jest bardzo dobrą wiadomością dla Polski, no bo jego partia jakby jest z założenia pronatowska i proeuropejska, I jak najbardziej pamięta o tarczy wschód i o wsparciu tej wschodniej flanki NATO, właśnie Polski, czy tam krajów bałtyckich i Finlandii, czy Rumunii. I o tym, że trzeba wspierać Ukrainę i też jakby, że on wie, że w grudniu będzie 300 żołnierzy dodatkowych w Holandii plus te dwa systemy Patriot, które zostały oczywiście klepięte przez ten rząd, który upadł, ale jednak to, że D66 tak najbardziej popiera i po prostu jest to kooperacja i po prostu wsparcie europejskie, także jednak jedziemy na tym samym wózku i to Rosja jest dla nas tym największym zagrożeniem, jeżeli no coś się stanie w Polsce, no to Holandia może być kolejna, nie? Że jednak, że okej, może nie zobaczy, że Holandia może nie zobaczy rosyjskich czołgów i rosyjskich żołnierzy na ulicy, no ale jednak, nie wiem, rakiety mogą spadać, nie? Albo drony, zresztą teraz w Holandii czy w Belgii są teraz po prostu cały czas są incydenty z dronami nieznanego pochodzenia. Jak teraz chociażby dwa dni temu była przecież sprawa, że lotnisko w Brukseli zamknięto na kilka godzin, bo się pojawiły drony nad Brukselą, tak? I Bart De Wever czy Theo Franken, bo teraz nie pamiętam, czy on powiedział, to premier czy minister obrony w Belgii, który z nich powiedział, że no jak trzeba będzie, to trzeba będzie po prostu do tych dronów po prostu strzelać, co zresztą co stało się w Polsce, a kto pomógł polskim lotnikom? Lotnicy holenderscy, tak? W zestrzeliwaniu tych
rosyjskich dronów. Generalnie to jest jedno z większych zagrożeń związanych z prawicą, czy też skrajną prawicą, ale nie tylko skrajną, bo ja do tej prawicy, która coraz bardziej się w to wpisuje, też zaliczam tutaj polskie władze. No jest właśnie to, że ci politycy przestają upatrywać Rosję jako główne zagrożenie, no nie? Generalnie rzecz ujmując, są prorosyjscy, nawet jeśli niekoniecznie wygłaszają to wprost, no bo kiedy, i tutaj znowu się odniosę złośliwie, no kiedy premier Polski największym zagrożeniem nazywa migrację, to poza tym, że to jest antyludzkie, a nie antyhumanitarne, no to też gdzieś na dalszy plan spycha to zagrożenie rosyjskie, które jest no realne, co zresztą chyba wszyscy, wydaje mi się, powinniśmy wiedzieć, a z jakiegoś powodu to umyka. Patryk, 10
miast. A jeszcze tylko jeszcze jeden wątek, ostatni wątek z Rosją, nie? Że
dobrze, w sposób
pokazać,
dobrze.
Jak Rosja ma czasami swoje, powiedzmy, macki, tak? Wiesz, co zostało teraz, jest wydawane od jakiegoś czasu w Holandii po niderlandzku?
Tak, wiem, bo widziałem to na twoim przeklętym Twitterze, ale powiedz, no.
Rosyjska Gazeta Prawda.
Tak.
Gazeta proputinowska, ale też było ciekawiej, dosłownie miesiąc temu zmarł założyciel Moscow Times, czyli tej antyputinowskiej gazety, która jest cały czas wydawana, która pokazuje też tą inną perspektywę Rosji, że ona, i nie wiedziałem o tym, że założył ją Holender w ogóle, tą gazetę Moscow Times, ale właśnie to jest to, że i Gazeta Prawda kogo promowała przed wyborami? Forum dla Demokracji. No co za zaskoczenie.
No tak. I jak reaguje holenderski establishment, media głównego nurtu na ten news?
No generalnie wszyscy wiedzą, że jaką partią jest Forum dla Demokracji, i tak naprawdę wszystkie partie które są potencjalne do zbudowania tej koalicji, no mówią też nie Forum Demokracji, bo po prostu uważają mnie za zagrożenie dla państwa demokratycznego w Holandii, nie? Więc tutaj w ogóle jest odcinanie się od Forum, no bo tylko znowu, no to trzeba by to znowu to jest trochę jak za AfD, tak? Jakby to jest po prostu musiałaby być próba zdelegalizacji partii, co no, to też znowu się jakoś dobrze nie kojarzy, że państwo demokratyczne, znaczy państwo, które by się uważało za demokratyczne, delegalizuje partię polityczną, nie? Bo tak. Są powiązania z innym krajem, tak? Europejskim.
No tak, tak.
Ale żeby było jeszcze, ale z takich mniejszych, śmiesznych partii, która nie dostała bardzo mało poparcia, jest taka partia, to jest partią memową, ona powstała 2 lata temu, nazywa się NL Plan, co można przetłumaczyć jako Holandia z planem, albo Holandia ma plan. Liderem tej partii jest Holender chińskiego pochodzenia, o nazwisku, już ci powiem, o nazwisku Kok Kun Chan. I teraz to jest tak, partia, która oficjalnie reprezentuje tą mniejszość azjatycką, czyli Holendrów azjatyckiego pochodzenia, ale 2 lata temu, w 2024 roku okazało się, że partia ma finansowe powiązania z Chińską Republiką Ludową.
No patrz pan. I co, z tym też się nic nie da zrobić, jak rozumiem?
No też nie, w sensie, bo to jest właśnie to, że gazeta to, jakby media to odkryły, a więc znowu musiałaby być, jak pewnie sprawa w sądzie, to też nie byłoby takie krótkie, ale też ostatnia rzecz z takich właśnie partii mniejszościowych, no to jest partia Denk, która reprezentuje z kolei interes Holendrów, głównie marokańskiego i tureckiego pochodzenia, też muzułmanów, ale to nie jest partia islamska, jednakże to jest partia w ogóle, która wyszła z Partii Pracy, bo uważała, że Partia Pracy nie reprezentuje zbyt dobrze właśnie tych praw mniejszości, i to jest partia, która z kolei jest oskarżana od wielu lat, w sensie od momentu założenia, że to jest po prostu długie ramię Ankary w Holandii, że ona po prostu jest, ma bliskie po prostu kontakty z AKP i z Erdoanem.
Okay.
Więc też znowu, nie ma na to silnych dowodów, no ale są znowu takie po prostu oskarżenia względem po prostu takich właśnie partii, że z jednej strony mamy partię, która ma wsparcie z Rosji, ma partia kompletnie kanapową, ale jednak, która ma mieć powiązania z Chinami, i partia, która też zasiada w parlamencie, która ma mieć wsparcie z Ankary, nie?
No wiesz, ja pamiętam czasy, kiedy Konfederacja wydawała się partią kanapową, nie mówiąc już o Konfederacji, tej drugiej Konfederacji. Więc to też nie
ale
jest
10
coś,
miast.
Co powinno się ignorować. Tak, 10 miast.
No to...
Brzmi to egzotycznie, to ogóle, co najmniej.
To, i to jest w ogóle super śmieszne, no bo wiele ludzi to podchwyciło, że to jest taki, wiesz, bo to jest fajny slogan, nie? Zbudujemy 10 miast. Wiesz, plan...
Ale mówisz teraz o ludziach w Holandii, czy poza Holandią?
Tu i tu. Mhm. I to brzmi fajnie, w sensie 10 nowych miast, mamy kryzys mieszkaniowy, Randstad jest przeludniony, w sensie w szczególności Randstad, ta zachodnia część państwa, gdzie są te 4 największe miasta. To brzmi fajnie, tylko jak się potem zgłębisz na papierze i zresztą
nie
to, co powiedział... I to jest tak, to jest inna sytuacja, bo w ogóle to, co powiedział w ogóle w jednym programie telewizyjnym Roger Van Bokstel, czyli były poseł z D66 i też takich może był taki czołowy też, może nie założyciel, bo nie założył tej partii, ale taki, wiesz, takie czołowe nazwisko tej partii, no to on powiedział w jednym programie telewizyjnych, no, to była metafora. Wiadomo, nie? Jakby trzeba po prostu gasić pożar szybko, nie? No i tak. O co chodzi z tymi dziesięcioma miastami? To jest szalony pomysł. W sensie, to nawet nie chodzi o budowę 10 nowych miast od zera. Tu chodzi o rozbudowę istniejących już miast. I w Randstadzie, i poza Randstadem. Czyli tak naprawdę spróbowanie przekierowania tego nacisku, tego stresu mieszkaniowego z Randstadu też na resztę kraju. Bo to jest mniej więcej tak, że w Holandii mieszka ponad 18 milionów ludzi, z czego mniej więcej połowa mieszka w Randstadzie albo blisko Randstadu. Bo tu są największe uniwersytety, tu jest parlament, tu jest stolica, tu są te wszystkie korporacje różnego typu. No tu jest generalnie te centrum państwa, tak? To jest trochę jakbyś, to jest trochę jak u nas, nie wiem, z konurbacją górnośląską, nie? Tą górnośląsko-dobrowską, nie? Tylko że trochę w innej skali, nie? No w innej skali, no bo to jest 9 milionów mieszkańców, nie? I to jest po prostu nacisk tutaj na tą część kraju, a reszta kraju jest no mniej ludna. I plan był, jest to, co D66 zakłada, że po prostu rozbudowanie tych innych też miast, a na przykład nie wiem, też miasta Apeldoorn, które się znajduje poza Randstadem. Tylko że znowu, dlaczego tak się dzieje? No bo w większych miastach są większe korzyści, większe perspektywy, wszystko inne, większe możliwości dla młodych ludzi. Dlaczego na przykład na zachodzie Europy, też to są, co się dzieje powoli w Polsce, że takie mniejsze miejscowości stają się takim trochę skansenem, takim, one są takie zatrzymane w czasie, że jedziemy tam, jakby nie ma w ogóle ruchu, są starsze osoby, które po prostu zostały w tym mieście albo nigdy z niego nie wyjechały. Jest tak bardzo lokalnie, tak? Można to poczuć tą lokalną, to, że jesteśmy na prowincji, ale to nie ma perspektyw dla ciebie jako dla młodego człowieka. I to samo jest jakby w Holandii. I to, co mówił Rob Jetten, że on sobie zdaje z tego sprawę, że budowanie mieszkań to jest jedno, ale za tymi mieszkaniami musi iść cała infrastruktura, żeby ludzie też chcieli tam mieszkać. Bo z tym problemem, na przykład ten problem miało na początku Almere. Almere to jest teraz chyba 9. największe miasto w Holandii i to jest miasto, które powstało na tym polderze, na tej prowincji Flevoland, która została zabrana morzu, bo to jest po prostu prowincja, która nigdy nie istniała. Ona powstała po wojnie. I Almere na początku miało też z tym problem. W sensie do Almere się przeprowadzali Amsterdamczycy, bo to miasto jest dosłownie obok Amsterdamu. Tam 15 minut pociągiem się jedzie. To jest po prostu miasto obok Amsterdamu i po prostu do Almere przeprowadzali się na początku większości Amsterdamczycy, których nie było stać na mieszkanie w Amsterdamie, bo w Amsterdamie w ogóle był kryzys mieszkaniowy, też taki duży w latach 70-80, tak duży, że skuterści tłukli się z policją na ulicach, w sensie powstawały barykady na ulicach. To był ten poziom kryzysu mieszkaniowego, że dosłownie, no jak mówię, powstawały barykady i w dniu koronacji matki Wilhelma Aleksandra, królowej Beatrix, doszło do całodziennych starć z policją, gdzie dosłownie policja walczyła z demonstrantami w okolicach kościoła Oudekerk, czyli tego kościoła, gdzie się koronuje monarchów holenderskich. To wszystko się działo w ścisłym centrum. W sensie jakby my mamy zamiar nagrać o tym odcinek osobny podcastu, bo to jest szalenie ciekawa historia. Ja o tym na Twitterze napisałem kiedyś wątek ze zdjęciami, bo to byli też głównie studenci, skłotowcy, ale też na przykład w ogóle kibice w sensie ultrasie Ajaxu uczestniczyli w tych zamieszkach i walczyli z policją. I hasłem tego protestu było Hen Woning, Hen Kroning, czyli brak, jakby nie ma mieszkań, nie ma koronacji.
Uczciwy układ, jakby to powiedział, i znowu się odniosę, premier Polski. Ale czyli tak jak podejrzewałem, 10 miast to raczej tutaj wytrych.
Ale najbardziej szaloną częścią tego planu jest zbudowanie nowego miasta Eystad pomiędzy właśnie Amsterdamem a Almere. No, w sensie zbudować gigantyczny polder, który miałby pomieścić miasto, który miałby ponad 100 tysięcy mieszkańców. W sensie moja rodzina Ruda Śląska ma 130 tysięcy mieszkańców teraz. Czyli zbudować od zera, kompletnie od zera na wodzie, miasto, na takie miasto, polskie miasto powiatowe za 20 miliardów euro, w tym tunel kolejowy, który w ogóle ta kolej miałaby przejść od Amsterdamu przez Eystad, Flevoland, przez Groningen w ogóle do Niemiec. Miałaby powstać nowa linia kolejowa. I to miasto miałoby powstać częściowo przynajmniej z prefabrykatów. Czyli trochę jak budowanie bloków w Polsce za komuny. Po prostu jak klocki Lego, nie? W sensie albo Kobi, polska marka, nie?
Czy to ma szansę powodzenia według ciebie? Czy to jest osadzone w rzeczywistości? Czy to jest raczej właśnie takie palcem na wodzie pisane?
Wiesz, Forum dla Demokracji z kolei wyskoczyło z pomysłem, żeby Schiphol postawić na morzu. Na Morzu Północnym, czyli zbudować pole.
Ale też ja rozumiem, że tego typu hasła, one w Holandii no, mogą być o tyle nośne, że no, żyją jeszcze Holendrzy, którzy tego typu projekty pamiętają z własnego życia.
Bardzo pamiętają, jakby Flevoland, się ludzie pamiętają, jak Flevoland nie istniał, a on po prostu powstał, tak? Jakby jak byliśmy z Krzysztofem, z moim współprowadzącym, byliśmy w mieście Urk, czyli takim najbardziej konserwatywnym mieście w Holandii, takim właśnie bastionie tej partii protestantów, gdzie to jest po prostu miasto, gdzie po prostu widzisz na domach wywieszone flagi izraelskie, nie? To jest ten vibe miasta, gdzie ludzie mówią swoim jakby własnym dialektem. I to jest miasto, gdzie jakby byliśmy w centrum turystycznym i rozmawialiśmy sobie tam z panią, która tam pracuje, że generalnie, że jesteśmy, że mamy podcast, że pierwszy raz w Wórku jesteśmy i tak dalej. I ona powiedziała nam, no, moi rodzice się urodzili na Wórku, jak jeszcze Urk był wyspą. Wiesz, przepraszam. Ona powiedziała, ja się jeszcze urodziłam, ona jeszcze powiedziała, to ja się urodziłam, jak Urk jeszcze był wyspą.
Bo
Urk był po prostu przez całą swoją historię wyspą i dopiero tak niedawno są częścią tej jakby części Holandii, nie? Jakby już przestali być wyspą, więc jakby ludzie dosłownie pamiętają czasy, kiedy po prostu nie było całej prowincji.
Więc w ten sposób właśnie rozumiem, że być może takie hasła w Holandii wydają się dużo bardziej osadzone w rzeczywistości niż kiedy słyszy je Polak taki jak ja. No bo jak ja słyszę o zbudowaniu nowego miasta, jednego, co mówicie, 10 od zera, to raczej od razu kojarzy mi się to z państwami, które są dużo bardziej centralnie sterowane i bogate, jak Chiny, czy któryś z tych petrorajów arabskich typu Katar, czy Emiraty. No nie? Tak takie projekty rozumiem.
Też należy pamiętać, że w sensie nie wiem, Amsterdam, w którym ja mieszkam, to do końca wojny to była wieś. W sensie dosłownie jak się spojrzy na mapy przedwojenne tego regionu, to za dzielnicą Zout, czyli tą dzielnicą południową, były po prostu pola i poldery. W sensie i to była jedna mała wieś, która nazywała się Oudedorp, czyli stara wieś, gdzie były dwie ulice na krzyż i kościół. I tam może po prostu jakieś dwa mniejsze osiedla jakby poza tym centrum wsi, a teraz to jest miasto, które ma 90 tysięcy mieszkańców i to wszystko powstało po wojnie. Więc to też jakby jest po prostu jest taka, bo też po wojnie, bo też należy pamiętać, że holenderska perspektywa jest trochę inna, bo w Holandii jest cały czas pamiętane to, że w zimę 44 na 45 rok doszło do tak zwanej zimy głodowej. To był najgorszy moment okupacji, w sensie pamiętając oczywiście wywózki Żydów do obozów koncentracyjnych, to był najgorszy moment okupacji, bo zginęły setki tysięcy Holendrów, w sensie był taki duży głód, że Niemcy, którzy okupowali, że cały czas okupowali część tego państwa, zezwolili Amerykanom na zrzut żywności dla cywili w Holandii. I po wojnie powstał konsensus, że ziemi mamy tak bardzo mało i musimy jako najlepiej zagospodarować i w tym momencie też w Holandii zaczyna się ten poziom, że jednak musimy mieć najlepsze rolnictwo. I w tym momencie też było śmieszniej, na generację, która urodziła się po wojnie w Holandii, mówi się generacja ziemniakowa, bo po prostu wyrosła na ziemniakach. I po prostu jest to, że ta ziemia stała się takim zasobem, który jest ograniczony, też po prostu te miasta musiały powstawać w bardzo takich po prostu ramach, że nie na dziko, że budujemy osiedla łanowe pośrodku niczego z bliźniaków, tylko musimy po prostu te osiedla, te miasta budować tak, żeby jednak mieszkańcy tych miast mieli dostęp do wszystkiego, co mu potrzebują na co dzień. Sklepy, lekarz, przedszkola, szkoły i tak dalej, kościół i tak dalej, nie? A nie po prostu budować na dziko. Więc to jakby dalej zostało, dlatego po prostu też Holandia ma jedno z najbardziej restrykcyjnych praw budowlanych w Europie. Bo to jednak trzeba uważać, no bo też część kraju po prostu siedzi na wodzie, nie? Jakby to się po prostu może zapaść. Zresztą część Amsterdamu po prostu widać, że ono się zapada, no bo po prostu widać, jak czasami te budynki, te stare w Amsterdamie, to pochodzące, nie wiem, z XVII wieku w centrum Amsterdamu, one się po prostu zapadają powoli, bo centrum Amsterdamu jest częściowo na palach, żeby było ciekawiej, część tych pali zostało przywiezionych z Polski, w sensie to drewno na te pale. Więc można powiedzieć, że Amsterdam stoi na polskim drewnie.
Czekamy na reparacje.
Czekamy na reparacje. Więc tak naprawdę ten pomysł, no on był bardzo chwytliwy, no bo też on się jakby wpisuje w ten gigantyczny kryzys mieszkaniowy, jak jest w Holandii. No a jednak, wiesz, no 10 miast, może dobrze, że nie powiedział w 10 lat, bo znaczy takie hasło nie padło, że nie padło właśnie hasło, w ile lat te miasta mają powstać, ale no wiadomo, 10 miast w 10 lat to też brzmi dobrze, ale nie padło hasło, w jakim zakresie ma powstać.
Na pierwszy stopni kadencji. Te miasta.
Bo też trzeba pamiętać, że aktualnie w Holandii kryzys mieszkaniowy to jest 400 tysięcy brakujących mieszkań, a do końca dekady ma być tych brakujących mieszkań 900 tysięcy. W kraju, który ma 18 milionów mieszkańców i żeby było ciekawiej, są plany, żeby ograniczyć migrację do 50 roku, bo też Holandia sobie zdaje sprawę, jak małym jest krajem i żeby ludność do roku 50 maksymalnie to było 21-22 miliony mieszkańców. Żeby też ten wzrost nie był zbyt szybki, bo po prostu przestanie, bo dosłownie jakby naprawdę zabraknie wszystkim przestrzeni i też jakby w tym raporcie Nederland 2005, tak, czyli Holandia 2050, tam też pada właśnie to stwierdzenie, żeby przeciwdziałać obniżeniu poziomu życia, dostępu do lekarzy i tak dalej, trzeba po prostu tą migrację kontrolować, żeby właśnie do tego 50 roku maksymalnie w sumie w Holandii mieszkało te 22 miliony mieszkańców, a nie powyżej, bo potem zaczną się po prostu jeszcze większe problemy niż są teraz. No ale wiadomo, to jest 25 lat, to jest jakby perspektywa taka długoterminowa, ale też jakby to już jest jakby to już jest widzenie, że jednak te mieszkania trzeba po prostu budować, no bo jakby no ludzie dosłownie po prostu nie mają gdzie mieszkać, nie?
To jest ciekawe w kontekście tego, że cała Europa narzeka na starzejące się i wymierające społeczeństwo, a w Holandii trochę inaczej to wygląda, jak rozumiem.
No w sensie inaczej, wszyscy sobie zdają sprawę, bo też ten współczynnik zastępowości pokoleń jakby jest już tego poniżej tego, on jest coraz wyższy niż w Polsce, ale jest poniżej tego i tak naprawdę już jakby wiadomo, że od wielu lat ludność Holandii jest większa tylko ze względu na migrację. W sensie to saldo dodatnie, no bo wiadomo, też ludzie co roku wyjeżdżają z Holandii, ale po prostu to saldo dodatnie jest cały czas jakby, to saldo dodatnie jest dodatnie, więc to tak naprawdę ten przyrost populacji w Holandii wynika tylko i wyłącznie z tej migracji, tak? Że albo to są właśnie sprowadzani, albo właśnie migranci wysoko wykwalifikowani, chociażby, nie wiem, do pracowania w tych wszystkich fabrykach, nie fabrykach, korporacjach właśnie od chipów, czy po prostu migranci, czy migranci po prostu tacy właśnie nisko, no właśnie nisko, nie nisko, nie? Ci potrzebni migranci, którzy po prostu wykonują też pracę, których Holendrzy nie chcą wykonywać, tak? No bo też nie czarujmy się, Holender nie będzie pracował za bardzo w szklarniach czy na magazynie, a na przykład jeżeli chodzi o budowę tych miast, to na przykład, nie wiem, Eindhoven chce się rozbudować o 100 tysięcy mieszkańców, bo tam właśnie są te wszystkie, jakby tam jest ta centrala ASML i już jest pomysł na ASML City, żeby po prostu rozbudować Eindhoven i w tym momencie Eindhoven musiałoby po prostu zagarniać te mniejsze gminy pod siebie. I na przykład część gmin uważa, że spoko, że to jest jakby szansa na rozwój, a część gmin uważa wręcz przeciwnie, że po prostu, że w tym momencie przestaniemy być taką gminą wiejską, gdzie po prostu jest cisza, spokój i jedynie po prostu co słuchać w niedzielę, to jest po prostu kościół, który, znaczy dzwon w kościele, który po prostu bije o 10 czy 11, nie? A tak po prostu jest jak makiem zasiał, nie? Jakby nie ma jakby, wiesz, nie jest głośno, nie? Więc po prostu też jakby ta walka o ziemię jakby cały czas trwa i Holandia chce się rozwijać i też zresztą co zrobiła ostatnio całkiem, po tym jak Trump przejął władzę, no to też Holandia, tak jak Francja, wystosowała apel, że jeżeli jesteś naukowcem amerykańskim, który szuka nowej pracy, przyjeżdżaj do nas, nie? My damy ci pracę i perspektywy, nie?
No bo też
ta Holandia ma też to szczęście, że jest jednak tym krajem, najbardziej anglojęzycznym krajem w Europie, który nie jest anglofoński, nie? Więc też jakby oni mają te perspektywy, że tutaj dużo rzeczy po prostu robi się po angielsku, dla nich po prostu migranci wysoko wykwalifikowani, w sensie no naukowcy z różnych branż, którzy po prostu szukają lepszej perspektywy na życie i pracy w Holandii, dla nich po prostu będzie przyjęcie jak tak, nie? Jakby wszystko jest po angielsku już jakby, nie? Jakby przyjeżdżaj do nas, nie?
Ja dopiero przy okazji śmierci Charlie'ego Kirka dowiedziałem się, w sensie tak dotarło do mnie, jak wygląda sytuacja na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, taka społeczno-polityczna, i że faktycznie no, kierunek Europa dla pracowników naukowych to może być ten kierunek. To tak a propos tego, o czym mówiliśmy na początku, że nikt raczej jeszcze nie określi oficjalnie Stanów Zjednoczonych krajem, do którego nie wolno cofnąć osoby migrującej stamtąd. Patryk, zmierzamy powoli do końca, więc dziękuję ci za tę holenderską płaską, jak to Holandia, nie no, żartuję, za tę holenderską perspektywę na holenderskie wybory, holenderskie społeczeństwo. Ja dalej, chyba dalej uważam, że no brzmi to mało stabilnie, ale no nie wiem, może nie da się inaczej po prostu. Na koniec, czy tobie też wydaje się, tak już jednym zdaniem, czy tobie też wydaje się to tak mało stabilne, jak mi się wydaje?
Tak, i jeżeli to się uda, to po prostu będzie po prostu gigantyczny paradoks, bo będzie progresywny premier na czele prawicowej, jak ona by nie była, koalicji. To też po prostu też może, nie wiem, dać też wiatr żagle, nie wiem, powrotowi Wildersa może za parę lat, może nie, może po prostu ludzie trochę o nim zapomną na dłuższą perspektywę i po prostu na przykład inne partie zdobędą poparcie kosztem właśnie jego formacji, ale dosłownie na koniec chciałbym po prostu dodać taki komentarz, który czytałem na Instagramie jednego po prostu aktywisty holenderskiego, jeżeli chodzi o osoby LGBT, to on też to też dał taką ciekawą perspektywę na to, że może Holandia będzie miała premiera geja, ale nie będzie miała premiera osoby queerowej, bo jasne, jakby nikt nie podważa tego, że Rob Jetten kocha swojego partnera i chce z nim żyć i po prostu czuje się dobrze jakby w takim związku. Tam po prostu ta osoba, po prostu nie pamiętam już tego nazwiska tego aktywisty, ale mogę ewentualnie, nie wiem, jak ktoś będzie ciekawy, mogę go przyszukać, go podesłać, jeżeli ktoś będzie chciał. No to on po prostu jednak zaznaczył to, że bycie osobą queer jednak wiąże się z buntem, z walką z establishmentem. No bycie jakby Stonewall zaczęło, no jakby to wszystko zaczęło zamieszać Stonewall, tak?
Tak.
To były zamieszki, jakby walka z policją, nie? Więc mówienie, znowu po prostu takie bardzo progresywne postrzeganie właśnie Roba Jettena, częściowo trochę przez pryzmat jego orientacji, częściowo przez jego jakby, bardzo proeuropejską perspektywę, znowu, on jest takim dobrym snem, marzeniem federalistów europejskich. Właśnie pytanie jest takie też, na ile to wszystko po prostu może być progresywne, a na ile po prostu to jest jakby kolejna rzecz, która po prostu przyszła do mainstreamu, także że jak kiedyś jednak bycie otwarcie osobą homoseksualną czy generalnie nieheteronormatywną wiązało się z nieakceptacją, z brakiem tolerancji, czasami nawet wręcz ze ściganiem, przemocą, zrzucaniem z pracy, tak? Z przemocą słowną czy fizyczną, czy nawet wręcz po prostu, no, tak jak było w Stanach przez wiele lat, że po prostu ścigano, że po prostu osoby traciły pracę, jak się okazało, że ktoś jest przykład gejem, bo wiązano bycie gejem z komunizmem, tak? A w Polsce zresztą też przecież SB też ma na rękach, no, akcję Hiacen, tak, gdzie po prostu szantażowano takie osoby. Więc po prostu, no, teraz po prostu żyjemy w takim świecie, gdzie po prostu już osoba o takiej orientacji nie dziwi nikogo, ale też po prostu pamiętać, że być może po prostu gej, no, jako być może przyszły premier Holandii nie czyni takiej osoby osobą queer, ale to byłoby ciekawym z perspektywy Beneluxu. Holandia stałaby się trzecim krajem w Europie i ostatnim krajem Beneluxu, który miałby osobę nieheteronormatywną na stanowisku premiera, bo Belgia i Luksemburg już to miały, już to mają za sobą. Okay. Więc było to takie zamknięcie tego, że po prostu, że Benelux wyprzedza jednak z pewnymi rzeczami resztę Europy, bo też z takim ciekawym komentarzem się spotkałem, jeżeli chodzi o o te wybory, no to jest to, że Holandia jest takim chyba laboratorium europejskim, takim laboratorium Europy, że tutaj pewne rzeczy są zauważalne szybciej niż w innych krajach i też pewne trendy tutaj się zaczynają, być może też po prostu kończą, więc być może po prostu, być może Wilders był wypadkiem przy pracy i te koalicje, nawet czy będą prawicowe, czy nie, one nie będą takim jakby wypadkiem przy pracy, jakim był Wilders, a może po prostu nie, i znowu po prostu po upadku kolejnego rządu, być może rządu Jetena, Holendrzy po prostu wrócą do głosowania na Wildersa. Kto to wie? Zobaczymy za kilka lat.
Cóż, pozostaje mi trzymać kciuki za kolejne porażki Wildersa, jak i skrajnej prawicy, zawsze i wszędzie. Jeszcze raz Ci dziękuję, Patryk, i dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali całości naszej rozmowy.
Napiszcie polder w komentarzach.
Tak. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Bye!
Do usłyszenia.
I to był Patryk Kulpok z Polskiej Agencji Prasowej i z podcastu Polderownia. Dziękuję wszystkim, którzy dosłuchały do tego miejsca. Zostawcie po sobie ślad w komentarzach, zachęcam też do tego. Dajcie znać, czy uważacie, że wynik wyborów w Holandii jest powodem do radości, czy nie jest powodem do radości, albo napiszcie mi w komentarzu nazwę miasta, które powinien jak najszybciej odwiedzić premier Izraela, czyli Haga. Zachęcam również do zostawienia lajka, subskrypcji na kanale, zależnie od tego, gdzie to oglądacie. Dziękuję osobom wspierającym kanał finansowo. Zachęcam do dołączenia do tego grona. Można się pojawić w napisach. Można mieć poczucie spełnionego obywatelskiego obowiązku, prawie tak, jakby się poszło na wybory. A być może nawet jest to ważniejszy obywatelski obowiązek, to już pozostawiam do dyskusji, zwłaszcza z widzami na gilotynowych streamach, które też nieskromnie polecam. Jeśli chcecie dołączyć do grona osób wspierających gilotynę, możecie zrobić to na patreon.com/gilotyna, na patronite.pl/gilotyna. Możecie też kliknąć przycisk wspieram pod materiałem na YouTubie i to dotyczy osób, które chcą wspierać gilotynę cyklicznie. A jeśli ktoś chce wesprzeć jednorazowo, to zapraszam na gilotyna.tv/tipy. Do zobaczenia, do usłyszenia, do przeczytania. Bye!